Proszę Państwa, więc teraz debata panelistów będzie dalszym ciągiem wystąpienia profesora Leszka Balcerowicza. Zaczniemy natychmiast, żeby czasu nie tracić i zgodnie z naszymi obyczajami w porządku alfabetycznym od pani prezydent Henryki Bochniarz zaczniemy. Bardzo proszę.
Wolała być na końcu, mówiąc szczerze, bo myślę, że większość panelistów będzie przede wszystkim mówiła o sprawach makroekonomicznych, a ja chciałam się raczej skoncentrować na tym, co o tym wszystkim są przedsiębiorcy, jakie są ich plany i co z naszego punktu widzenia jest najważniejsze. Także jeżeli pan profesor by pozwolił, to może jednak zaczniemy od profesora Gomułki, dobrze?
To przejdźmy od razu do profesora.
To będzie lepszy podkład.
Stanisława Gomułki, bardzo proszę.
Dobrze. Witam Państwa. Ja mam bardzo niewiele czasu i w związku z tym, ponieważ też w dużym stopniu, no prawie że w 100% zgadzam się z tym, co powiedział tutaj przed chwilą Leszek Balcerowicz i odnośniki do sytuacji polskiej są jak gdyby oczywiste, to ja bym może zaczął od wyliczenia wyzwań, bo tu się mówi w tytule o wyzwaniach. I ze zwróceniem uwagi, jak niewiele o tych wyzwaniach mówią polscy politycy, a w szczególności premier Tusk w exposé. Były co prawda jak gdyby odnośniki do dwóch z tych wyzwań na mojej liście, ale bardzo takie skromne. Więc miałem taki dekalog wyzwań. Chciałem tutaj przypomnieć. Więc jedno to że ciągle mamy problem z dokończeniem prywatyzacji i reprywatyzacji, której nie mamy i która przeszkadza. Czy ten brak reprywatyzacji. Po drugie, chodzi o utrzymanie zdolności kraju do absorpcji środków Unii Europejskiej w najbliższych latach i tym samym o możliwość kontynuowania modernizacji infrastruktury i cel ten jest zagrożony planami rządu zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w najbliższych latach. Po trzecie, chodzi o utrzymanie deficytu strukturalnego na poziomie poniżej 0,5% PKB i deficytu general government na poziomie 1%. To są cele przyjęte przez rząd. To są również cele Unii Fiskalnej, ale brak jest wyraźnego planu realizacyjnego i nie było żadnego odnośnika do tych celów w exposé premiera. Chodzi o realizację tych celów już w najbliższych paru latach. Były odnośniki, bo mówiło się dużo o reformie emerytalnej, ale ta reforma praktycznie jest bez znaczenia, jeżeli chodzi o skutki fiskalne w najbliższych latach. Po czwarte, chodzi o odciążenie przedsiębiorstw od dużych kosztów nadmiernej regulacji oraz niesprawnych sądów gospodarczych. Był odnośnik w exposé do tej sprawy i o tym się często mówi, ale nie ma jakiegoś wyraźnej analizy, dlaczego dotąd mamy właśnie pasmo niepowodzeń w tej dziedzinie. Następne, piąte wyzwanie to jest sprawa bezpieczeństwa energetycznego w połączeniu z pewnym celem utrzymaniem cen energii na stabilnym poziomie. Ten cel jest zagrożony, ponieważ nie ma prywatyzacji w sektorze energetycznym. Są oczekiwania z strony Polski ograniczenia emisji CO2. Ta cała strategia w dziedzinie energetycznej jest bardzo problematyczna. Szóste wyzwanie, zwiększenie aktywności zawodowej w grupach wieku 20 do 30 lat oraz 50-65, gdzie bezrobocie jest wyjątkowo wysokie. Te fakty są jak gdyby rozpoznane, ale i nawet się mówiło, był program 50+ i tak dalej, ale znów jest brak jakiejś koncepcji realizacyjnej. Brak takiej efektywnej polityki, efektywnego programu. To mówi się dużo o celach, a mało o sposobie realizacji. 7. Polska jest w świecie białą plamą na mapie znaczących wynalazków, takich opatentowanych międzynarodowo. I to jest oczywiście duży, duży problem. Znów o tym niewiele się mówi. Nasze uczelnie są mało konkurencyjne, nie przyciągają zagranicznych studentów. Naukowcy praktycznie nie publikują w międzynarodowych pismach. Uniwersytety przegrywają w międzynarodowych rankingach. To jest wyzwanie numer 8. Numer 9 to jest już na trochę niższym poziomie. Na świecie, w Wielkiej Brytanii na przykład, wiek szkolny zaczyna się od 5 lat. U nas mamy problemy z przesunięciem z 5 do 6. Programy szkolnictwa na poziomie średnim są niedostosowane do, są zbiurokratyzowane, niedostosowane do światowych standardów. Źle przygotowujemy naszych uczniów do szkół wyższych, a szkoły wyższe nie są efektywne. I wreszcie ostatnie wyzwanie trochę nawiązuje do problemu właśnie tych, o których mówił również Leszek Balcerowicz. Jest to jest fakt niskich narodowych oszczędności i dużego zadłużenia zagranicznego, publicznego i prywatnego. I to ogranicza możliwość rozwoju gospodarczego, zwiększa ryzyko destabilizacji. I oczywiście to jest też ten niskie oszczędności narodowe, przeciętnie około 20%, jest związane z bardzo wysokimi wydatkami publicznymi i dużym obciążeniem sektora prywatnego. No i rozliczne próby w przeszłości poradzenia sobie z tym problemem przez różne rządy w ciągu ostatnich 20 lat prawda, były pasmem niepowodzeń i w dalszym ciągu mamy ten problem, który też nie jest podnoszony przez naszych polityków i nie ma odpowiedniego programu, jak sobie z tym poradzić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Mirosław Gronicki, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja od razu do rzeczy. Pierwsza sprawa, raczej skoncentruję się w tej chwili na samym początku na sprawach krótkookresowych, a mianowicie na tym, co proponowane jest w obecnej formie budżetu państwa na 2012, gdzie są pewne rzeczy już pokazane, jakie ma być dostosowanie fiskalne i od tego zacznę. Rząd obiecał Unii Europejskiej, że wyjdziemy z procedury nadmiernego deficytu w przyszłym roku, czyli obiecał, że deficyt całego sektora finansów publicznych zejdzie poniżej 3% PKB. W uzasadnieniu ustawy budżetowej mamy rozdział dotyczący sektora finansów publicznych i jest tabela pokazująca, jak wielkie będzie dostosowanie, ale w ujęciu kasowym. Przypomnę, że w 2010 roku oficjalne informacje czy oficjalne dane Ministerstwa Finansów mówiły o deficycie kasowym rzędu 6%, memoriałowy, czyli to, co dajemy do Unii Europejskiej, 7,8%. Proponuje się, że w 2012 deficyt kasowy wyniesie 2,9%. I wydaje mi się, że w obiegu publicznym to, co pokazuje w tej chwili nasz rząd, minister finansów, to mówi o 2,9% deficytu w ujęciu kasowym.
Tak jest na pewno nawet.
To jest na pewno. I w takiej sytuacji nasza obietnica się nie spełni. Jak do tej pory rynki finansowe zakładają, że deficyt memoriałowy wyniesie 2,9%. No i zacznijmy teraz analizować całą sprawę bardziej szczegółowo. My żyjemy w tej chwili w otoczeniu bardzo ciężkiego kryzysu finansowego zarówno Unii Europejskiej, jak i najbardziej rozwiniętych krajów świata. Możliwość dodatkowego pożyczania pieniędzy jest ograniczona. Chwała, że rząd myśli o dostosowaniu fiskalnym, ale to dostosowanie fiskalne jest rzędu, jak powiedzieliśmy, 3%. Dostosowanie fiskalne, zresztą jak słusznie powiedział i profesor Balcerowicz i profesor Gomułka, głównie poprzez wzrost podatków. A więc, czyli tak zwane reformy.
I obniżenie inwestycji.
Tak. I teraz na tym tle, zresztą mieliśmy podobną rozmowę z profesorem Gomułką w Case'ie i w Brenna konferencji, gdzie dyskusja zaczęła się od tego, że ja zwróciłem uwagę, iż w 2010 roku Polska w rejonie naszym, czyli Europy Centralnej i Środkowej, miała najniższy poziom oszczędności makroekonomicznych, 16,4% PKB. Najniżej. Oczywiście część z tego możemy zrzucić na deficyt sektora finansów publicznych, który nam obniżył te oszczędności do poziomu 16,4%, ale to jest tylko jeden z elementów. Całe działanie od początku transformacji, całe działanie centrum politycznego zarządzającego naszą gospodarką zmierzało raczej do obniżania oszczędności krajowych niż do ich zwiększania. Zamiast podążać drogą wysoko rozwiniętych krajów obecnie Azji Południowo-Wschodniej, my poszliśmy drogą europejską. Efekt taki, że przy kryzysie finansowym, zewnętrznym, możliwość pożyczania dodatkowych pieniędzy, ja przez pożyczanie rozumiem napływ kapitału takiego czy innego, jest ograniczona. Po prostu tort, który będzie do dzielenia, będzie po pierwsze mniejszy, po drugie Polska, jak już sami wiemy, nie jest najatrakcyjniejszym terenem do inwestowania w inwestycje chociażby nowe, technologicznie zaawansowane. A więc sprawa jest o tyle trudna, że rząd ma fokus jedynie na sektor publiczny, stara się doprowadzić do zmniejszenia deficytu, chwała, do zmniejszenia potrzeb pożyczkowych, chwała i za to. Natomiast kompletnie zapomina o tym, że mamy kryzys zadłużeniowy zewnętrzny, kryzys finansowy zewnętrzny i chociażby możliwość pożyczania czy napływu kapitału do sektora prywatnego będzie ograniczona. A więc w takiej sytuacji perspektywy rozwojowe polskiej gospodarki, czytaj możliwości zbierania dodatkowych podatków przez centrum, czyli przez rząd, będą ograniczone. Bo co z tego, że my podwyższymy podatki w sensie parametrów podatkowych, jeżeli potencjalny wzrost gospodarczy będzie niższy niż zamierzamy. Być może nie w przyszłym roku niższy, bo on będzie te 2,5% plus minus. Natomiast ja mówię o perspektywie w tej chwili średnio czy długookresowej. To, co w tej chwili wprowadzamy, czyli wprowadzamy chociażby o czym profesor Balcerowicz mówił, poprzez obniżenie składki do OFE, obniżamy oszczędności krajowe. Obniżając oszczędności krajowe, efekt jest prosty, mamy mniejsze inwestycje w przyszłości i niższy wzrost gospodarczy. Kolejne wyzwanie dla rządu to jest to, o czym się w tej chwili mało mówi, w jaki sposób pomóc sektorowi prywatnemu w przyszłości, ponieważ sektor prywatny jest w Polsce zadłużony niemożebnie. Znowu tutaj jesteśmy chlubą w cudzysłowie naszego regionu. Oprócz Węgier poziom zadłużenia zagranicznego sektora prywatnego, pozycja inwestycyjna netto w sensie inwestycji zagranicznych sektora prywatnego wygląda najgorzej oprócz Węgier w całej Europie Centralnej i Wschodniej. Bez dodatkowego zasilania sektor prywatny po prostu siądzie. Ja nie mówię o pewnych zakładach w sensie mikro, które będą funkcjonowały, tylko możliwość dalszej ekspansji będzie ograniczona poprzez po prostu czysty brak dodatkowego kapitału. Oszczędności krajowe nie wystarczą do tego, żeby pobudzić inwestycje. I to jest kolejne wyzwanie, w jaki sposób doprowadzić do zmiany struktury gospodarowania, żeby kraj, taki jak Polska, starał się mobilizować swoje własne środki do tego, aby się rozwijać w przyzwoitym tempie podobnym do tego, co mieliśmy w ostatnim dwudziestoleciu. A jak profesor Gomułka mówił, mieliśmy średnio 20% oszczędności, 20 parę procent inwestycji. To dawało nam wzrost produktu krajowego brutto 4,5% średnioroczny. Jeżeli nie będzie napływu kapitału zagranicznego, a oszczędności krajowe będą poniżej 20%, bo wszystko wskazuje na to, że rząd raczej zachęca do tego, żeby tych oszczędności było mniej, no to sami możemy sobie odpowiedzieć, jaki mamy potencjał rozwojowy w najbliższych czasach. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Janusz Jankowiak, bardzo proszę.
Proszę Państwa, ja bym się chciał trzymać jak najbliżej zadanego tematu. W związku z tym powiem tak, jeżeli chodzi o plany rządu, to właściwie my wiemy w tej chwili nieco na temat konsolidacji fiskalnej. Na temat konsolidacji fiskalnej coś wiemy, z tymi zastrzeżeniami, o których tutaj mówili koledzy. Natomiast jak to się ma do wyzwań rozwojowych, które stoją przed Polską, no to na ten temat wiemy zdecydowanie moim zdaniem mniej. Jeśli chodzi o sposób przeprowadzenia konsolidacji fiskalnej, to on się dokonuje w trzech obszarach. Po pierwsze, poprawa wyniku, jeżeli chodzi o coś, co się nazywa budżet europejski. Bo polskie finanse publiczne mają to do siebie, oprócz tego wszystkiego, o czym tutaj mówiliśmy, że dzielą budżet państwa na kilka kawałków, kilka segmentów i jednym z tych najbardziej interesujących jest to, że mamy dwa rodzaje deficytów. Jeden deficyt w budżecie państwa i drugi deficyt w czymś, co się nazywa właśnie budżetem środków europejskich, a co polega na wydatkach związanych z prefinansowaniem. Dlaczego tu się dokonuje poprawa? No ona się dokonuje w sposób, można powiedzieć, automatyczny, bez udziału jakichkolwiek działań rządu tutaj, ponieważ następuje spływ płatności za wcześniej wydane środki. W miarę upływu czasu kończy się perspektywa finansowa. Od mniej więcej 20, o ile pamiętam, miliardów deficytu, jak zaczynaliśmy, będziemy kończyli na nadwyżce, prawda? Lekki po zwrocie środków z funduszy europejskich. Zwykłe płatności, kasowo, tak przebiegają płatności. Drugi element, w którym następuje poprawa, czy też konsolidacja u nas, to jest poprawa w podsektorze ubezpieczeń społecznych, prawda? Jak ona się dokonuje? No, ona się dokonuje przez podwyżkę składki rentowej oczywiście, czyli jak Leszek mówił, przez podwyżkę podatków, ale dokonuje się też, bo jednak dokumenty rządowe mają to do siebie, że warto je czasami czytać, szczególnie ustawy budżetowe, chociaż powiem szczerze, że moje doświadczenie wskazuje, że niewielu jest przynajmniej polityków takich, którzy czytają budżet. Otóż ta poprawa w podsektorze ubezpieczeń społecznych dokonuje się w ten sposób, że mamy w ciągu 2 lat zabrane z Funduszu Rezerwy Demograficznej prawie 7 miliardów złotych. To są środki, które były środkami prorozwojowymi, nakierowanymi na amortyzację przyszłych szoków związanych z sytuacją w funduszu emerytalnym, w ubezpieczeniach społecznych. I dokonuje się też w ten sposób, że w latach 2009-2012 do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych trafiło 16,2 miliarda złotych pożyczek z budżetu państwa i z banków. 16 miliardów 200 milionów w latach 2009-2012, przy czym w ustawie budżetowej wyraźnie jest napisane, że część z tych środków, które budżet pożyczył Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych, nie będzie zwracana w kolejnych latach. Prawda? Tak będzie na przykład z tą pożyczką z ubiegłego roku. I wreszcie trzeci element poprawy, jeżeli chodzi o konsolidację polskich finansów publicznych, to jest deficyt podsektora samorządowego, lokalnego. No i z tym muszę powiedzieć, że mam największy problem. Dlatego, że proszę Państwa, wszystkie doświadczenia, które można zebrać dotychczas z krajów europejskich, które wykorzystywały intensywnie fundusze unijne, wskazują jednoznacznie, że jeśli się nie stanie nic złego to te środki z tej perspektywy finansowej następnej do roku 2020, które Polska może absorbować, to będą ostatnie tego rodzaju duże pieniądze z Unii, jakie dostajemy. Ostatnie. Pozbądźmy się złudzeń, że wyjście poza horyzont roku 2020 może wskazywać na jakiś większy napływ środków unijnych. Więc jeżeli tak, to bardzo istotna jest intensywność i efektywność wykorzystania tych środków. I jeśli tak dalej pójdzie, jeśli polityka ministra finansów będzie taka, że on będzie cisnął na poprawę wyniku całego sektora finansów publicznych, właśnie szczególnie w tym elemencie, jakim jest podsektor samorządów lokalnych, to korzystanie ze środków następnej perspektywy finansowej z lat 2013-2020 na poziomie samorządów lokalnych będzie niemożliwe. Po prostu one nie będą mogły pożyczać więcej pieniędzy, ponieważ osiągną wszystkie możliwe pułapy zadłużenia. No i jest w związku z tym to pytanie, które ja sobie stawiam, na które na razie nie ma odpowiedzi, to jest to, jak w perspektywie poza tym rokiem 2013 postrzegać możliwość efektywnego wykorzystywania środków przez samorządy lokalne, tak żeby one podnosiły konkurencyjność gospodarki, bo dotychczasowe doświadczenia są takie, że te wszystkie środki, które były absorbowane w ramach kończącej się perspektywy, one podnosiły powiedzmy standard życiowy, prawda, cywilizacyjny. My pod tym względem jesteśmy bardzo zapóźnieni i wiadomo, że gminy chcą mieć u siebie baseny, chodniki, nie wiem, oczyszczalnie, drogi, prawda, ale te środki zaabsorbowane raz w podniesiony standard życiowy wcale nie odpowiadają na pytania o wyzwania rozwojowe, bo one stanowią pierwszy etap jakby nadganiania. Natomiast co dalej, co ma podnieść konkurencyjność gospodarki, to tego po prostu na razie nie wiadomo. A plany są takie, żeby zamknąć w ogóle jakąkolwiek możliwość efektywnego wykorzystania środków w sektorze lokalnym. I na koniec jeszcze jedna uwaga dotycząca tego, od czego zaczął Mirek, a co jest bardzo istotne. Otóż mi się wydaje, że ta mgła i ta wata, jaką jest otoczona metodologia liczenia wyniku sektora finansów publicznych w Polsce, wcale się nie zmniejsza w miarę upływu czasu, tylko się zwiększa. I to, że nie wykorzystano w tej chwili tak wielkiej szansy, żeby tę metodologię dostosować do metodologii unijnej, żeby skończyć raz na zawsze z tym różnicowaniem sposobu liczenia wyniku sektora finansów publicznych na polski i Eurostatu i europejski, wydaje mi się bardzo niepokojące. Szczególnie w kontekście tych planów, które słyszymy z Ministerstwa Finansów, a które dotyczą kolejnych planowanych zmian w sposobach liczenia długu publicznego, na przykład takich jak uśrednienie kursu walutowego, czy też jak inny sposób liczenia środków na prefinansowanie budżetu. Bo to jest właśnie coś takiego, co budzi, czy też powinno budzić u ekonomistów pewnego rodzaju niepokój, którymi powinniśmy się próbować z Państwem dzielić, dlatego że to nie jest to, o czym mówił Leszek, czego się domaga Leszek. To nie jest reforma. To jest wyłącznie pewien sposób na uniknięcie przekroczenia tych 55% długu do PKB, które dla nas, z naszego punktu widzenia i z punktu widzenia rządu jest bardzo kłopotliwe, ale to nie posuwa wcale sprawy naprzód i nie posuwa przejrzystości finansów publicznych naprzód. Na tym ja chyba skończę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ryszard Petru, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Jedna uwaga do samorządów. Mianowicie jest tak, że w tej sytuacji, jakie są obecnie, one muszą zacząć wyprzedawać majątek. I tak to się dzieje w niemieckich miastach. Wiem, że miasto Wrocław planuje tego typu działalność. To jest akurat, ma też swoje zalety. Akurat samorządy mają olbrzymi majątek i w momencie, kiedy brak jest dochodu, to jeszcze raz wyprzedać. Wydaje mi się, to jest dobre i dla samorządu, i dla efektywności działania miast i konkurencyjności polskiej gospodarki, ale jest to trudne polityczne, natomiast wydaje mi się, wyjścia nie ma. Ja bym chciał się skupić na trochę dłuższej perspektywie, bo koledzy już większość kwestii takich krótkoterminowych poruszyli i powiem tak, zacznę od tego, że generalnie doceniam zmianę retoryki rządu. Nastąpiła duża zmiana, wydaje mi się, w stosunku do tego, co słyszeliśmy jeszcze pół roku. Zobaczmy na przykład kwestię wieku emerytalnego. Jeszcze pół roku temu dwóch ministrów rządu było bardzo mocno przeciwnych podwyższaniu wieku emerytalnego. Nie muszę chyba przypominać, że główną przeciwniczką była oczywiście pani minister pracy, ale drugim mocnym przeciwnikiem był pani minister finansów. Obie te osoby mówiły, że nie ma takiej potrzeby. Nastąpiła zmiana retoryki. Oczywiście niestety na razie tylko na etapie exposé, ale jednak jest to zmiana, którą trzeba odnotować. Jeżeli chodzi o kierunki exposé, bardzo mi się podobają. Pytanie jest takie, czy tempo wprowadzenia zmian i skala tych zmian wystarczą, żeby a. Polska była bezpieczna, żeby tylko szybko się rozwijała i żeby dług do PKB w miarę szybkiej perspektywie doszedł do poziomu 40%. Przypomnę, Polska kilka lat temu, przed upadkiem Lehman Brothers, miała dług w okolicach 40% PKB. Nastąpiło spowolnienie gospodarcze, olbrzymi wzrost deficytu. Jesteśmy dzisiaj na poziomie 55% z korektami. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy 55% z korektami, które miały na celu, żebyśmy nie byli powyżej 55%, znaczy korektami księgowymi. No i obawiam się, że jednak tempo wprowadzenia zmian może być niewystarczające. Znaczy oczywiście taki spadek długu do PKB zakłada wysoki wzrost gospodarczy, który nie jest taki pewny. Te reformy kierunkowo w wielu przypadkach są atrakcyjne, słuszne, tylko pytanie o tempo wprowadzania. Może o tych reformach dwa słowa powiem. Pierwsza kwestia, podwyższanie wieku emerytalnego. Pytanie jest takie, dlaczego nie można robić tego było szybciej. Wydaje mi się, że, przepraszam, to powiem, ale czy to będą 3 miesiące, czy 6 miesięcy, będzie to tak samo niepopularne politycznie. Czyli ryzyko polityczne jest takie samo. Można mi się wydaje, było to robić, można robić to szybciej. Dwa, KRUS, jeżeli chodzi o zmianę, o kierunek, jak najbardziej jest to pożądana i fundamentalna reforma, bo ona aktywizuje w dłuższym okresie część pasywną ludności wiejskiej, wypychając ją w kierunku innych działalności. Tylko oczywiście tutaj jest problem taki, że nie ma konkretów. Zobaczmy, że jednak od hasła reforma KRUS-u do jej realizacji niestety obawiam się trochę czasu upłynie. Jeżeli chodzi o deregulację, kolejna ważna zmiana, jedna z fundamentalnych zmian, która jest jedną z przyczyn tego, że Włochy i Grecja się powoli rozwijają. Kwestia dostępu do zawodów, prawda, wysokie koszty prowadzenia niektórych biznesu. Natomiast tutaj cały czas też nie ma konkretów. Jeżeli chodzi o kwestię ulgi na dzieci i ulgi na likwidacji bytczykowego, mam wrażenie, że premier się wycofał z pierwotnych trochę propozycji, bo ta propozycja ostateczna nie jest taka radykalna, jak być mogła. Znaczy, ja bym sobie wyobrażał, że to bycikowe jest tylko dla, albo w ogóle go nie ma, albo jest tylko wyłącznie dla najbiedniejszych. Tak samo dotyczyłoby, to powinno dotyczyć ulgi podatkowej, bo na przykład z tego, co ja dobrze rozumiem, to ja będę dalej z tej ulgi podatkowej na dzieci mógł korzystać, prawda? W związku z tym jest dalej efekt regresywny. Bardzo mi się podobała też, to też oczywiście w retoryce, zmiana retoryki premiera. Premier uznał, że ostatnio, że... aktywne formy zwalczania bezrobocia nie są skuteczne. A wcześniej była dominacja, była takiego myślenia, że jeżeli wydamy pieniądze na walkę z bezrobociem, to bezrobocie spada. Ja pamiętam, kiedy swego czasu robiłem taki raport w Banku Światowym, który sprawdzał, jak działają na rynek pracy poszczególne formy walki z bezrobociem i efekt jest taki, że większość z nich jest nieefektywna. Idea tych form aktywnych jest taka, że wprowadzamy tą osobę z powrotem na rynek pracy poprzez wydatki publiczne i ona potem ma wrócić aktywnie sama na rynek pracy po tym, jak te aktywne pieniądze, znaczy te pieniądze publiczne są wycofywane. Efekt jest niestety taki, że ludzie zwykle nie wracają, czyli pracują tylko w okresie, kiedy te publiczne pieniądze są wydawane. Tylko teraz znowu, to jest jednak deklaracja, nie ma w tym kierunku żadnego działania. Jeżeli chciałbym powiedzieć o tym, czego mi brakowało tak naprawdę, to wydaje mi się po pierwsze kwestii prywatyzacji. Ale ja rozumiem to szerzej niż tylko chyba o tym, co mówił profesor Gomułka. Po pierwsze prywatyzacja, po drugie w Polsce niestety ostatnio przyjęło się uważać, że jeżeli mamy spółkę publiczną i trochę ją wprowadzimy na giełdę, ale ona dalej pozostaje, jest państwowa, własność dalej jest państwowa, to się to nazywa prywatyzacją. Jeszcze raz, jeżeli spółka państwowa upublicznia się na giełdzie, ale dalej pozostaje w rękach państwa, nie nazwałbym tego prywatyzacją, czyli właściciel jest dalej państwowy. Oczywiście spółka jest publiczna, lepiej zarządzana, jest przejrzysta, natomiast nie jest to prawdziwa prywatyzacja. W sytuacji, kiedy mamy jednak złą sytuację na rynkach papierów wartościowych, prawdopodobnie tego typu metoda nie będzie metodą atrakcyjną w 2012 roku. Jaki jest z tego wniosek? No wydaje mi się, że trzeba powrócić do starej metody prywatyzacji, która polega na tym, że sprzedajemy przedsiębiorstwo właścicielowi branżowemu z zachowaniem konkurencji. Wydaje mi się, że to jest fundamentalne. Najważniejszym przykładem tutaj jest energetyka. Proszę Państwa, w Polsce są olbrzymie potrzeby energetyczne i brak inwestycji w tym zakresie, wydaje mi się, wynika głównie z tego, że to jest własność państwowa. Nie ma tam żadnych projektów inwestycyjnych i generalnie jak jest problem, oczywiście związany z CO2, no to zarządy firm państwowych dzwonią do ministra i proszą o to, żeby przesunął kolejny termin. Nie ma żadnych planów inwestycyjnych z tym związanych. Wydaje mi się, że nie ma szansy, żeby bez realnej prywatyzacji w tym sektorze nastąpiło jakaś zasadnicza zmiana, jeżeli chodzi o inwestycje. Sądownictwo. Zaskoczony byłem już pierwszą decyzją, nie wiem, czy to była ostateczna decyzja pana nowego ministra Gowina, który uznał, że sędziowie nie mogą być w powszechnym systemie emerytalnym. Nie wiem, czy państwo słyszeli. No i to jest niestety ten problem, którego się obawiałem, jeżeli ktoś, kto jest zupełnie spoza zawodu, jest często może być szybko omotany przez urzędników i zaraz mu wytłumaczą, że jego pomysły są bardzo niebezpieczne. No a to jest jednak jakby zły symptom, dlatego że ta reforma sądownictwa, o której wspominał profesor Gomułka, jest jednym z elementów kluczowych tak naprawdę, dlatego że w Polsce przedsiębiorstwa muszą dużo więcej płacić za wejście do biznesu, wyjście i ryzyko tego, że w przypadku sporu sądowego to może trwać latami, czyli zanim rozwiążemy spór, firma może w międzyczasie paść. Jeżeli chodzi o kwestię na przykład programu 50+, dużo się o tym mówi, ale nikt nie zbadał przyczyn, dlaczego ludzie po 50, którzy są przez całkiem sprawni zawodowo, mają problem z znalezieniem w pracy w Polsce. Ja wiem to z praktyki. No, jeżeli mam osobę, która jest tuż przed tym wiekiem ochronnym, to ja się boję ją zatrudnić, bo w sytuacji spowolnienia gospodarczego, przepraszam, nie będę mógł jej zwolnić. W związku z tym, dlatego siłą rzeczy, te osoby mają trudniejszy start na rynku pracy. W związku z tym coś, co ma je de facto niby chronić, tak naprawdę w nie uderza. Przecież wiek 50+, no to proszę Państwa, pomyślmy trochę, 50+ to nie jest jakiś wiek, który ludzi powinien dezaktywizować. I ostatnia rzecz, ochrona zdrowia. Bardzo mało w tym zakresie wiemy. W wielu krajach Europy, ale też u naszych południowych sąsiadów wprowadzono opłaty za pobyt w szpitalu. Wprowadzono dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne. Po trzecie zdefiniowano negatywny koszyk, czyli za co państwo nie płaci. I wydaje mi się, to jest jeden z kluczowych elementów. To jest wydatek, który będzie bardzo rósł w najbliższym czasie, ze względu na to, że społeczeństwo się starzeje, standardy leczenia są z zachodu, sprzęt jest zachodni. Siłą rzeczy będzie olbrzymia presja też lekarzy i personelu medycznego na wzrost kosztów, na wzrost wynagrodzeń, co jest oczywiste. I mam wrażenie, że niestety ten system jest nieszczelny. Nieszczelny system będzie powodował olbrzymią presję na wydatki. Bez tego typu zabezpieczeń generalnie problem będzie w dłuższym okresie narastał. Podsumowując, wydaje mi się, że kierunek zmian jest właściwy. Tempo prawdopodobnie zbyt powolne i rząd być może zostanie do tego zmuszony. Niestety jest tak, że zaczyna się od podwyżki składki rentowej, a dobrze by było równolegle wraz z tą podwyżką składki rentowej wprowadzać ustawy dotyczące właśnie podwyżki wieku emerytalnego, czy też chociażby rozpocząć szybko realizację reformy KRUS-u. Słyszałem też, że zmiana systemu emerytalnego dla mundurowych ma dopiero wejść w roku 2013, a wiemy dobrze, od dłuższego czasu jest to gotowe. Jeszcze raz, kierunek dobry, tempo być może zbyt wolne i obawiam się, że kilka kwestii dodatkowych przydałoby się, żeby to wszystko było bardziej spójne. Przede wszystkim, moim zdaniem, prywatyzacja i reformy w ochronie zdrowia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Henryka Bochniarz, bardzo proszę.
Ja właściwie będę kontynuowała tutaj tezy zgłoszone, zwłaszcza przez pana Petru. Mówiąc szczerze, mam takie poczucie niesamowicie uciekającego czasu. I jakby ciągłe szukanie powodów, dla których czegoś nie można zrobić. Ja pamiętam, kiedy były wybory prezydenckie i kiedy premier Tusk mówił, wybierzcie Komorowskiego, będziemy mieli spokój i tutaj mamy gotowe projekty, które będziemy realizować. I właściwie nic się w tym czasie nie zdarzyło. Mamy praktycznie kontynuację rządu, więc nie jest tak, że ktoś musi odkrywać Amerykę. Wszystkie najważniejsze resorty to są, tak powiem, ludzie, którzy byli poprzednie 4 lata. W związku z tym, jeżeli można byłoby coś zrobić, to my byśmy już widzieli te projekty. I z całego pakietu, który był zaproponowany w exposé, i oczywiście ocenialiśmy go pozytywnie o tyle, że był bardziej konkretny niż poprzednie deklaracje, ale w gruncie rzeczy jedyna rzeczywiście konkretna w tej chwili propozycja to dotyczy podwyższenia składki rentowej. I to jest jedyny projekt ustawy, natomiast cała reszta już widać, jak jest kwestionowana. Po pierwsze jest kwestionowana przez koalicjanta i tutaj różne propozycje, które premier Pawlak zgłasza, wyraźnie rozmywają to wszystko. Chociażby sam wiek emerytalny, który jest rozłożony na tak długi czas, a na dodatek jeszcze jakiś zupełnie niezrozumiały pomysł dotyczący odliczania kobietom tego czasu związanego z urlopami macierzyńskimi. No co dokładnie tak samo ukaże, jak karane są te osoby właśnie 50+, których nikt nie chce zatrudnić, bo ta dzisiejsza ochrona powoduje, że po prostu ryzyko dla pracodawcy jest za duże. I wiele innych rzeczy, które są już dzisiaj kwestionowane. I wydaje mi się po prostu, że możemy zwalać na, tak powiem, prezydencję i my musimy tak pokazywać i wydaje się, że ta prezydencja rzeczywiście z punktu widzenia inwestowania w wizerunek Polski była bardzo korzystna. Natomiast teraz mamy ciągły, tak powiem, kryzys, którym trzeba się teraz zająć, natomiast przecież te problemy są nasze własne. I w związku z tym trudno zrozumieć, dlaczego zamiast całego pakietu deregulacyjnego powołuje się pełnomocnika. No już mieliśmy doświadczenia w poprzedniej ekipie. Co pełnomocnik, to wyrzucanie pieniędzy w błoto. Więc powołanie kolejnej osoby, zamiast przedstawienia całego zestawu, które są gotowe do zrobienia, przez ostatniego pakietu deregulacyjnego, tego trzeciego, który już tam w jakiś sposób firmował Scheinfeld, z ponad 70 propozycji zostało 13 po uzgodnieniach międzyresortowych. Więc po prostu widać, że jest tak niewiarygodny opór i takie bez przerwy zgłaszanie propozycji, które udowadniają, że nie można czegoś zrobić, bo to natychmiast spowoduje upadek państwa, a tutaj nie mamy ani politycznej żadnych konsekwencji. To jest tylko i wyłącznie sprawa wdrożenia tego, co jest już przygotowane, co jest przegadane i przeprowadzenia. Ja mam jakąś nadzieję, ale pewnie ona jest znowu płonna w tym, co będzie robił Michał Boni, bo wydaje się, że jeżeli rzeczywiście cyfryzacja zostanie przeprowadzona w sposób konsekwentny, to się powinno przełożyć na funkcjonowanie państwa, między innymi na deregulację. Bo już mieliśmy przykłady, że jeżeli wprowadzono większą informatyzację, chociażby przy składaniu wniosków unijnych, to nagle się okazało, że z iluś tabelek, które trzeba było wykonywać, one nie mieściły się w software'ze, wobec tego można było z nich rezygnować bez większego bólu. No ale to też nie jest sprawa ani 3 miesięcy, ani 4, ani pół roku, tylko bardzo odległa w czasie. Więc mnie się wydaje, że jednak w tym stanie koalicji będziemy mieli do czynienia właśnie z takim szukaniem ciągle sposobów na to, jak odłożyć działania. I to jest dla nas szalenie niepokojące, bo ja rozumiem, że rynki finansowe kupiły to exposé, no ale mija już tam kolejny miesiąc, tak? Za chwilę mamy nowy rok i się okazuje, że w dalszym ciągu po prostu tak na końcu nie ma czego położyć na stole. To samo dotyczy funkcjonowania komisji tej strony, bo wszystkie te ustawy, one będą musiały być konsultowane z partnerami społecznymi. I nic na razie nie zostało zaproponowane. Jak widać, jedyna w tej chwili propozycja, jaką ma premier Pawlak, to taka, żeby zrezygnować z przewodniczenia Komisji Trójstronnej, no bo on wtedy musiałby wziąć na siebie jakby odpowiedzialność za przeprowadzanie tych rozwiązań ustawowych. Więc lepiej to zwalić na kogoś innego i po prostu nie angażować się w proces, który na pewno będzie bardzo trudny, bo jest jasne, że związki zawodowe w wielu kwestiach absolutnie negatywnie od zawsze właściwie ustosunkowują się, czy to do kwestii skrócenia wieku emerytalnego. Trzeba mieć wielką determinację, taką jak miał Hausner, żeby po prostu rzeczywiście tych ludzi przekonać i żeby szukać jakiegoś kompromisu. Ja po prostu w tym układzie tego nie widzę i nie bardzo wiem, kto w ogóle, jeżeli premier Pawlak zdecydowanie nie zgodzi się na to, żeby być przewodniczącym Komisji Trójstronnej, kto taką rolę mógłby pełnić. Solidarność wskazała Michała Boniego, ale ja myślę, że po prostu no to, tak powiem, już byłoby kompletne zwalenie na niego odpowiedzialności za praktycznie wszystko. Więc moja ocena jest taka, że praktycznie nie ma żadnego konkretnego projektu długofalowego reform, że to wszystko, co jest zapowiadane, jest tak mgławicowe, tak jest w chmurze, nie tej dobrej chmurze, tylko właśnie w tej, której trudno dojrzeć jakiekolwiek zarysy. Nie widzę żadnych propozycji ustawowych, nie widzę żadnych konkretnych działań, które powiedziałyby, że mamy szansę, że w pierwszym kwartale będą na przykład jakieś konkretne propozycje ustaw, będzie nad czym dyskutować. Na to wszystko nakłada się, bo my ciągle jakby mówimy o tej naszej zielonej wyspie i jest fajnie, na to wszystko nakłada się wielki znak zapytania, jeśli chodzi o fundusze unijne. Bo przecież my w tej chwili mówimy, następna perspektywa finansowa, Janusz mówi, że to będzie ostatnia. Ale przecież w tej chwili jest dyskusja o tym, żeby w ogóle wprowadzić roczne budżetowanie. Co to oznacza? Znaczy, że wszystkie nasze projekty, tak powiem, dłuższe, infrastrukturalne, kompletnie, tak powiem, będą zablokowane, bo nie będzie można uruchamiać tych procesów. Zresztą już drogowcy, z którymiśmy rozmawiali, ci, którzy funkcjonują w tej chwili, jeśli chodzi o te duże projekty właśnie drogowe, twierdzą, że w przyszłym roku będzie kompletna zapaść. Kompletna zapaść. Częściowo ze względu na to, co się dzieje z samorządami, ale również dlatego, że po prostu nie ma jakby nowych projektów. Tak? Także ten czynnik, który niewątpliwie wpływał na dynamikę wzrostu dochodu narodowego, że on też będzie ograniczony. No ale żeby nie być takim negatywnym, choć no, niestety my tutaj się wszyscy zgadzamy i fajnie byłoby, gdyby ktoś przyszedł i powiedział, że nasze czarnowictwo jest absolutnie nieuprawnione. Ale wydaje mi się, że po prostu to jasne mówienie o tym, że po prostu mijają kolejne miesiące i my nie widzimy konkretnych działań, które były podejmowane i które dawałyby szansę, jest niezbędne. Ale słuchajcie, zrobiliśmy badania wśród małych i średnich przedsiębiorstw. One będą prezentowane jutro. To są najbardziej reprezentatywne badania, jakie są robione w Polsce. Robimy je od iluś lat. I muszę powiedzieć, że czasami mam wrażenie, że ci ludzie żyją na jakiejś innej planecie. I że to wszystko, co my tu opowiadamy, może dobrze, że tego nie słyszą. Tak jak nie słyszeli długo o tym, że jakiś kryzys jest. Tak samo, tak powiem, kompletnie się nie przejmują. No po prostu te wyniki są takie, że aż strach je prezentować, bo to może już w ogóle zwolnić, tak powiem, z jakiegokolwiek działania. Ale oni na 2012 rok, to jest reprezentatywna absolutnie próba, ponad 30% przewiduje wzrost sprzedaży, ponad 30% przewiduje wzrost zysków, 20% wzrost inwestycji i właściwie każdy z tych elementów pokazuje, że nastroje wśród przedsiębiorców są naprawdę pozytywne. Więc ja, mówiąc szczerze, dla mnie są tak w tej chwili dwa światy, które się kompletnie rozeszły, że należałoby się zastanowić, czy rzeczywiście może też ta nasza wiedza niekoniecznie przemawia do tych ludzi, tak? Bo ja bym się na przykład obawiała tego, że oni idą dalej na inwestycje, choć trzeba przyznać, że na przykład nie mają zamiaru wcale zwiększać swojego zewnętrznego finansowania. I akurat jeśli chodzi o małe i średnie firmy, to co wszystko dzieje się w tej chwili na rynku bankowym zupełnie ich nie dotyczy i oni tutaj pokazują, że dostęp do finansowania nie jest dla nich żadnym czynnikiem ograniczającym rozwój. Ale mówimy oczywiście
mówiliście o małych, średnich firmach, bo Ty, Mirku, mówiłeś o dużych, dokładnie, o dużych firmach, które, tak powiem, których zewnętrzne zadłużenie wzrasta. Więc wydaje mi się, że po prostu jesteśmy w takim momencie, w którym po prostu potrzebne jest przywództwo, tak? Bo my wiemy, że to, co jest na dzisiaj i jeszcze 2012, wygląda całkiem nieźle. Natomiast to wszystko, co się, tak powiem, przed nami pojawia, jest bardzo niepokojące. Jest bardzo niepokojące i po prostu trzeba z tego jak najszybciej wyciągnąć wnioski. I ja już naprawdę nie wiem, w jaki sposób można zmobilizować rząd do tego, żeby po prostu położył na stole rozwiązania. Rozumiem, że boi się tych, które są bolesne i w związku z tym będą wywoływały na pewno jakieś protesty społeczne. Ale dlaczego nie można zrobić deregulacji, jeżeli się jest, liczy się, że koszty administracyjne firm to jest około 70 miliardów rocznie, no to po prostu obniżenie tego o połowę, to jest ile może być środków na inwestycje, prawda? I to samo dotyczy też systemu sądownictwa. No też nie jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego nie ma już konkretnych projektów, które pokazywałyby, że zarówno system stanowienia prawa, jak i również te wszystkie rozwiązania, które są niezbędne, żeby mogły przedsiębiorstwa, ale również i obywatele funkcjonować w miarę normalnych warunków. Dlaczego tego nie ma po prostu? Bo poza jakąś niemocą, niechęcią i nie wiem, nieznajomością, bo to są rzeczy, które absolutnie mogłyby być dawno już zrobione. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, mamy godzinę jeszcze. Zarezerwujemy 20 minut dla panelistów, żeby mogli odpowiedzieć na głosy Państwa. Proszę bardzo teraz o zwięzłe wypowiedzi, żeby jak najwięcej osób mogło się wypowiedzieć i o przedstawianie się na początku, dlatego że rejestrujemy i nasza debata będzie udostępniona. Bardzo proszę Pan.
Dzień dobry, Jan Filip Staniłko, Instytut Sobieskiego. Jest taka bardzo ciekawa książka wydana przez Johns Hopkins University. Teraz zaczyna się od cytatu z pana Aleksandra. Książka się nazywa Runaway State Building. I to jest książka o tym, dlaczego się rozrasta administracja w państwach postkomunistycznych, ponieważ w niedużym skrócie polega to na tym, że konsolidacja partii politycznych, takich niewrośniętych w państwo, jak te stare systemowe pokomunistyczne partie, musi dokonywać jakichś zasobów. Te zasoby są najłatwiej dostępne w administracji poprzez jej rozrost. I dokładnie na tym polega dzisiejszy problem. Państwo komentują w większości. Próbujecie środkami makroekonomicznymi wyjaśnić typowy problem ekonomiczno-polityczny, czyli sytuację, w której premier nie może zrobić reform czegoś, co jest, ponieważ rządzi wielka agencja pracy, tak? To jest taka wielka agencja, która zatrudnia w różnych miejscach całą masę ludzi, obsługująca trwały kod kulturowy, funkcjonujący w Polsce, nie wiem, od XVI wieku, czy XVII co najmniej na pewno, to jest klientelizm, tak? Mieliśmy jakiś klientelizm magnacki, mieliśmy klientelizm komunistyczny, teraz mam klientelizm taki platformerski. Każdy kogoś gdzieś wiezie za kimś, tak? W korporacjach zawodowych, w partii politycznej i tak dalej. I to są daleko idące, utrwalone w kulturze systemy dostosowawcze ludzi, strategie wyboru. Polacy protestowali na ulicy tylko wtedy, kiedy nie mogli wyjechać za granicę, czyli w czasach komunistycznych, tak? Nie mogli wyjeżdżać, to protestowali. W innych sytuacjach, tak jak Irlandczycy wcześniej emigrowali. I to, co nam oczywiście grozi, to państwo o tym nie mówią tak wprost, po 2018 roku wszystko się zapadnie. I to w bardzo szybkim tempie. Ten premier nie może zrobić reform, ponieważ rządzi czymś, co na braku tych reform się jakby opiera, tak? A deficyt publiczny, szeroko rozumiany, jest po prostu wielkim funduszem promocyjnym, czy to w formie konsumpcji, czegoś innego. To jest bardzo duże politologiczne streszczenie całej tej dyskusji, która jest rzeczywiście bardzo ciekawa, ale większość wątków da się sprowadzić do czynników politycznych, czemu nie ma reform. A to prowadzi, to jest też bardzo ciekawe, że pan profesor Balcerowicz różne bardzo ciekawe elementy swojego wystąpienia poświęcił dyskursowi. Nie słupkom, nie tylko, ale pan Czesz mówi o metaforach, tak? Czyli o dyskursie, o tym, jak się mówi o polityce. Więc taka sugestia, znaczy, jeżeli państwo tutaj pozwalacie sobie na taką szczerość, jesteście cytowani, powtarzani i tak dalej, to bądźcie również szczerzy tam, gdzie się wypowiadacie na temat różnych propozycji publicznych rządu. Po prostu je niszczcie, tak? To jest bardzo prosta odpowiedź. Jak wam się nie podobają, to, przepraszam, nie bądźcie koniunkturalni. Jeżeli to w was uderza, to zacznijcie mówić prawdę. Profesor Rzybiński zaczął jakiś czas temu mówić prawdę. Chyba popadł czasami nawet w pewną przesadę w tym, ale... No, jakoś przynajmniej to on był tym pierwszym odważnym, który zaczął krzyczeć. I na koniec jeszcze mam tylko takie kilka uwag co do różnych wystąpień. No, pan profesor Balcerowicz niestety nie wyjaśnił, dlaczego przez 10 lat rynki nie rozróżniały Unii Walutowej suwerennych krajów od Unii jednolitej wewnątrz jednego bytu politycznego, jakim są na przykład Stany Zjednoczone. To jest bardzo ciekawe, dlaczego rynki były takie głupie i tego nie rozumiały. Drugi problem, o który chciałem zapytać, no jak pan profesor widzi ten zadeklarowany fiscal compact teraz na 9 grudnia? To jest niesamowita deklaracja, w ogóle w Europie likwidujemy deficyty budżetowe, tak? To w ogóle nikt o tym nie mówi, wszyscy mówią o funduszu walutowym, o ingerencji w suwerenność państw, ale my zadeklarowaliśmy, że nie będziemy się zadłużać w Europie. To jest w ogóle jakaś nieprawdopodobna deklaracja. Bardzo ciekawy problem został poruszony przez Michaela Spence'a dla gospodarki amerykańskiej, to znaczy czy nie istnieje taki trade-off między wartością dodaną w gospodarce i takimi sektorami silnie inwestycyjnymi i też kosztochłonnymi, a miejscami pracy. Znaczy cały czas, jeżeli mówimy o reformie KRUS-u, to proszę pamiętać, że to jest reforma, która amortyzowała urbanizację za czasów Gierka. Tak? Znaczy z jednej strony przesunęliśmy olbrzymią ilość ludzi ze wsi do miasta, ale ci, którzy tam zostali, dostali ten KRUS. Emerytury wiejskie nie są przecież od 90 roku. Także to nie chodzi...
Bardzo prosimy.
Dobrze.
W ogólnej debacie.
Już. Więc jest pytanie, czy w polskiej gospodarce nie mamy przypadkiem tego problemu, że po prostu produktywnych miejsc pracy jest bardzo niedużo i jeżeli państwo chcą, tak powiem, wyrzucić zupełnie ten KRUS, to co z tym milionami ludzi niezbyt wysokich kwalifikacji, którzy zostaną na wsi, a miasta ich nie przyjmą, bo miasta rozwijają się w sposób trzecioświatowy, tak? To wszystkie te busiki, to jak się w ogóle rozwija Warszawa, która się suburbanizuje, polskie miasta się wyludniają. Ludzie się przenoszą na wieś, to proszę zobaczyć sobie statystyki przepływów ludzi. Problem Krajowego Funduszu Drogowego jest fundamentalny. To jest fundusz, który miał 100 miliardów, a w tej chwili ma 40 i nie będzie żadnych inwestycji, bo go Komisja Europejska nie chce, wyrzucić poza finanse publiczne. Więc nowych dróg w Polsce nie będzie inwestycji budowlanych. Już kończę. I na końcu jeszcze państwo nic nie powiedział o mundurówce. Mundurówka jest ostatnim problemem posttotalitarnym. Tak? To jest, jak państwo zajrzą, co tam się dzieje, jakie są przywileje, jaka ilość urzędników służby cywilnej pochodzi, to są emeryci mundurowi. Tak? Z jednej strony to jest połowa urzędników w Polsce prawdopodobnie centralnych, to są byli milicjanci z uprawnieniami i pensjami wyższymi niż premier i prezydent łącznie razem z emeryturą, tak? I to jest pierwsza rzecz, o której trzeba zacząć rozmawiać i tu też wyjaśnieniem oczywiście jest siła polityczna tego środowiska.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, tam w głębi. Proszę o zwięzłe wypowiedzi i o przedstawianie się i o zwięzłe wypowiedzi.
Tak jest, Aliko. Leszek Jozewski, Liberta.
Pytania przede wszystkim.
Leszek Jozewski, Liberta. Ja mam jedno pytanie. To znaczy, wydaje mi się, że ta kwestia nie została wystarczająco mocno zarysowana. Mianowicie tego, że żyjemy w państwie w pewnym sensie, znaczy nie zgadzając się bardzo wieloma tezami mojego przedmówcy, w pewnym sensie w państwie, które wciąż jest bardzo post-PRL-owskie. Mianowicie ta sektorowość i brak mierzenia efektywności nakładów. O tym panowie mówiliście, ale to jest kwestia systemowa. Pojawiała się propozycja za czasów Marcinkiewicza budżetu zadaniowego. Moje pytanie jest takie do panów, jak taki budżet wprowadzić, co by to zmieniło i czy to jest w ogóle realne, dlatego że mam wrażenie, że opór materii byłby bardzo, bardzo duży, a jeśli nie jesteśmy w stanie mieć rozwiązania idealnego, to w jaki sposób wprowadzić wskaźniki, które będą mierzyły efektywność administracji, efektywność wydawanych pieniędzy, choćby walki z bezrobociem przywołanej przez Ryszarda, Wydaje mi się, że to jest ewaluacja, mierzenie efektywności. To jest podstawowa kwestia, o której powinniśmy zacząć. I to jest moje pytanie do wszystkich Państwa. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Profesor Gebetner.
Jak krótko w kwestii, które poruszył pan Petru, mianowicie wprowadzenia sędziów i prokuratorów do powszechnego systemu emerytalnego. To jest wielkie nieporozumienie oparte na niezrozumieniu istoty stanu spoczynku z zachowaniem wynagrodzenia, które było na ostatnim stanowisku. Stan spoczynku z tym zachowaniem wyposażenia jest jedną z podstawowych gwarancji niezawisłości sędziowskiej. I to jest jedna z podstawowych zasad państwa prawnego. Nie można tego tak asystemowo rozpatrywać. Notabene artykuł 100 prawa ustroju sądów z 2001 roku w moim przekonaniu jest niekonstytucyjny, bo i tak już wprowadza 75% wynagrodzenia ostatniego. W moim przekonaniu jest to sprzeczne z konstytucją i z istotą tego stanu spoczynku, który tylko pośrednio zastępuje zaopatrzenie emerytalne. Istota jest w gwarancji niezawisłości.
Dziękuję. Bardzo proszę.
Maciej Stańczyk, Polski Bank Przedsiębiorczości. Takie jedno pytanie. Tutaj Janusz Jankowiak poruszył, wydaje mi się, bardzo, bardzo istotną kwestię związaną z deficytem sektora samorządowego. Że mamy jeszcze tą szansę do 2020 roku wykorzystania, pewno rzeczywiście pełna zgoda, ostatniej tej transzy pieniędzy unijnych. I teraz tak, no, wydaje mi się, że strasznie mało mówimy o mobilizacji sektora prywatnego do realizacji nawet istotnej części inwestycji publicznych. Ja w exposé nie słyszałem nic na temat PPP, a przecież to PPP w tej sytuacji, kiedy konsolidacja finansów publicznych również na poziomie sektora samorządowego jest nieunikniona, no może być tym kluczem. No, przecież tu nawet w PPP można gigantyczne instytucje, inwestycje drogowe finansować, dlatego no strasznie dla mnie martwiąca jest ta obecna sytuacja w drogówce, zwłaszcza informacje, że mamy problemy z Eurostatem, który te nasze ostatnie pomysły, na przykład przy tej kluczowej, brakującej autostradzie A1, wyraża się negatywnie i chce tą strukturę za finansowania włączyć do deficytu publicznego. No, ja nie wiem, no to jest jakieś zupełne nieporozumienie, a martwi mnie jeszcze to, że rozmawiając i tocząc wiele dyskusji z samorządowcami, to mimo właśnie tej konieczności wypychania inwestycji publicznych poza budżet, to jest bardzo mało przykładów samorządów terytorialnych, które realnie przygotowuje realne projekty razem z partnerem prywatnym. No, moje doświadczenie jest takie, że tutaj te regulacje Eurostatu są krystalicznie czyste i jeśli następuje bardzo jasny i czytelny podział ryzyk między partnerem prywatnym a publicznym, to tutaj nie powinno być jakichś wątpliwości z zaliczaniem finansowania takich inwestycji poza sektorem, poza właśnie długiem publicznym, a my w ogóle tej, no nie toczy się żadna jakaś realna, istotna dyskusja na ten temat. Dlatego no chętnie tutaj, Janusz, chciałbym usłyszeć twoją opinię na ten temat, jak to widzisz i czy rzeczywiście jakieś takie myślenie w kierunku propagowania PPP jest tym kierunkiem istotnym, bo ja niestety tego nie zauważam, a wręcz przeciwnie. Dziękuję. Wydaje mi się, że za koalicji obecnej taki strach, prawda, przed wchodzeniem z partnerem prywatnym jest większy niż to, no, miało miejsce wcześniej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
Marek Zdyb, Ośrodek Badania Rynków Kapitałowych. W kontekście finansowania potrzeb pożyczkowych kraju chciałbym usłyszeć komentarz panów na temat sytuacji, jaka się zarysowuje w tej chwili w kwestii CDS-ów, czyli tych instrumentów pochodnych, które w jakimś stopniu uwiarygadniają nasze obligacje. Ostatnio dał się zauważyć spory wzrost punktacji w CDS-ach, który wydaje się być niepokojący i mieć, powiedzmy sobie szczerze, negatywny wpływ na atrakcyjność obligacji naszego kraju. I tutaj w świetle właśnie konstrukcji budżetu chciałbym usłyszeć jakiś komentarz panów, państwa na ten temat. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Tak, na końcu bardzo proszę.
Robert Kostro. Ja jestem historykiem, więc niewiele mam do powiedzenia na temat ekonomii, ale jestem ojcem dwóch córek i jeżeli chodzi o sprawę prorodzinnej polityki, to mnie akurat interesuje. Znaczy jest taka tendencja właśnie, żeby powiedzieć, no to jest kwestia polityki socjalnej. Znaczy ja byłbym przeciwny, znaczy być może ta polityka jest nieskuteczna i być może pan profesor Balcerowicz ma rację, jeżeli i być może to wymaga jakichś sensownych badań. Natomiast jeżeli ona ma być skuteczna, to nie może być polityka prosocjalna, bo właśnie becikowy na przykład jest takim instrumentem. No nikt rozsądny nie zdecyduje się na dziecko po to, żeby dostać 1000 złotych, prawda? No i to jest absurdalne, to jest wyrzucanie pieniędzy. Natomiast proszę zwrócić uwagę na to, ile kosztuje utrzymanie dziecka w Warszawie. Znaczy tak, jeżeli mamy rodzinę z dwojgiem dzieci, to ona sobie na przykład chce kupić mieszkanie, gdzie będą 3 sypialnie, tak? I to jest 80 powiedzmy metrów, ja nie mówię o jakichś wielkich luksusach, ale 80 metrów w Warszawie, na obrzeżach. To jest 600 tysięcy złotych, tak? Czyli 4 tysiące złotych kredytu miesięcznie, tak? Do tego dochodzimy, tak, 1000 złotych opłat mieszkaniowych. Do tego, jeżeli chcemy wysłać dziecko do szkoły społecznej czy prywatnej, to będzie 1000 kilkaset złotych kolejnych. To jest już ponad 6000 złotych. Do tego, jak zapłacimy jeszcze za dodatkowe lekcje, nie wiem, muzyki, czegokolwiek, to są po prostu olbrzymie koszty. W związku z tym jakby pytanie o to, czy tym rodzicom, którzy inwestują we własne dzieci, należy pomóc, i czy należy pomagać właśnie osobom, które no, będą chciały skorzystać z tych pieniędzy tylko po to, żeby wydać je na, nie wiem, no, wódkę na przykład. Prawda?
Mirosław Panek. Chciałem zauważyć, że rządy europejskie opanowały bardzo dobrze taką sztukę dokonywania krótkoterminowych jakichś posunięć, składania oświadczeń, które napawają natchnieniem rynki finansowe, tylko że na coraz krótsze okresy czasu. I wygląda na to, że ta polityka wzbudzania krótkoterminowych nadziei się już kończy. Polski rząd w zasadzie przez poprzednią kadencję również koncentrował się na krótkoterminowej perspektywie. Teraz pojawia się szansa, czy konieczność raczej można by powiedzieć, na zajęcie się perspektywą długoterminową. Ten szczyt Unii Europejskiej ostatni mówiący o rozwiązaniach w celu redukcji deficytów, nadmiernych wydatków, czy w Polsce różne propozycje ustaw, które się pojawiły w nowej kadencji, sięgają w perspektywę długoterminową. Natomiast czy nie obawiacie się państwo, że ta perspektywa długoterminowa, na przykład wyrażająca się w mniej czy bardziej udanym sposobie wydłużenia wieku emerytalnego, czy ona nie jest zbyt długoterminowa? Czy tak naprawdę problemem nie jest brak posunięć średnioterminowych, które byłyby czymś pomiędzy no, kolejną konferencją prasową Sarkoziego i Merkel, a uchwałami dotyczącymi czegoś, czego pierwsze efekty będzie można zaobserwować za bardzo wiele lat. Znaczy, wydaje mi się, że sanie po prostu już są puste i brakuje inwestorom, którzy decydują o tym, jak wyglądają finanse państw, rozsądnych posunięć, które by w średnim terminie mogły cokolwiek poprawić. Jeszcze drugie pytanie. Chciałbym, żebyście państwo, jeśli można prosić, ustosunkowali się do tego, czy uważacie, że uda się uniknąć w Europie i w Polsce głębokiego kryzysu. Bo w zasadzie wszystko, co słyszymy, na przykład to, co państwo mówiliście o planach reform obecnego rządu, no wyraźnie wskazuje na to, że to są plany zupełnie iluzoryczne i że jedyną reformą, która się najprawdopodobniej uda, to jest podniesienie składki emerytalnej czy składki rentowej. Czy nie sądzicie państwo, że nie ma już innego sposobu na wprowadzenie głębszych, długoterminowych reform niż poprzez przejście poprzez fazę kryzysu? Czy widzicie jakąś taką szczelinę, w którą uda się wcisnąć obecne gospodarki europejskie i gospodarkę polską bez tego kryzysu? Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę. Proszę.
Łukasz Piebiak, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja, wiceprezes, jednocześnie sędzia w Sądzie Okręgowym Gospodarczym w Warszawie, także wydaje mi się, że moje doświadczenie też może być tutaj ciekawe dla państwa. Odnośnie stanu spoczynku, cóż, mogę tylko przyłączyć się do szanownego przedmówcy. Pomysł po pierwsze jest populistyczny, żadnych oszczędności nie przyniesie. Jeżeli ktokolwiek umie liczyć, to już dawno policzył. Wydaje się, że nawet pan aktualny minister sprawiedliwości też to już policzył i wycofał się z tych pomysłów, ponieważ likwidacja stanu spoczynku na dzień dzisiejszy wymagałaby wyłożenia z budżetu państwa miliardów, myślę, złotych, na uzupełnienie składek do powszechnego ubezpieczenia, do ZUS-u. W związku z tym, jeżeli twierdzimy, że nie mamy pieniędzy, no to nie mówmy takich rzeczy, bo to obraża ludzką inteligencję. To po pierwsze. Druga rzecz. Dlaczego sądy gospodarcze działają źle? Szczerze powiedziawszy, nie wiem, bo my się staramy jako sędziowie pomagać każdemu kolejnemu ministrowi sprawiedliwości w tym, żeby na podstawie praktyki powiedzieć, co należy zrobić, żeby to funkcjonowało lepiej. Także z sądami gospodarczymi. Ja również osobiście chciałbym móc z kimś porozmawiać, komu będę w stanie wytłumaczyć, dlaczego to tak nie działa. Ale odwołajmy się do liczb. Sądy gospodarcze to problem sądów gospodarczych to problem Warszawy głównie, bo inne sądy gospodarcze sobie radzą i tutaj nie słychać problemów. A jak jest z sądami gospodarczymi w Warszawie, czego doświadczam od 9 lat, bo od tego czasu jestem sędzią gospodarczym? To wygląda w ten sposób, że my robimy, zależy od kategorii, ale to jest od 1/4 do 1/3 spraw gospodarczych z całego kraju. Obrabiamy to mniej więcej personelem sędziowskim i pomocniczym około 10%. Czyli tak naprawdę mamy za zadanie pracować 3-4 razy więcej niż nasi koledzy sędziowie, też gospodarczy z innych ośrodków w kraju. I druga rzecz to jest taka, że my mamy do czynienia ze sprawami o zupełnie nieporównywalnej skali z innymi ośrodkami w Polsce. My tutaj dostajemy sprawy międzynarodowe, my tutaj dostajemy sprawy o często dziesiątki czy setki milionów złotych. To jest tak, że szczerze powiedziawszy, trudne sprawy gospodarcze w Warszawie to jest chleb powszedni, a trudne sprawy gospodarcze poza Warszawą to jest rzadkość. Jeżeli ustawodawca, bo to nie jest kwestia naszej złej organizacji pracy, bo my pracujemy po 60 godzin i śmiem twierdzić, że nie jesteśmy najgorszymi prawnikami. Jeżeli ustawodawca twierdzi, że można zmusić nas do większej pracy, a jednocześnie pokazuje nam, że rozmiar, rozłożenie tych spraw jest zupełnie niesprawiedliwe. Ja to nazywam niesprawiedliwością w wymiarze sprawiedliwości, taką wewnętrzną. To znaczy, dlaczego sędzia gospodarczy, który ma sprawy trudniejsze w Warszawie, każdy inny sędzia również podobnie, dlaczego on ma pracować kilka razy więcej za tę samą pensję i jeszcze zbierać od społeczeństwa? Przecież ja się stykam na co dzień z ludźmi na sali. Oni są wściekli, dlatego że czekają na pierwszy termin rozprawy rok. Ja też jestem wściekły, tylko to nie jest moja wina. bo ja mam spraw dużych 150. W związku z tym jedyne, co mogę robić, to apelować przy takich okazjach do polityków, żeby wreszcie coś z tym zrobili. Bo to nie może być tak, że my napiszemy ustawę, już przepraszam, będę kończył, ale to jest dla nas coś bolesnego. Pan premier powie, skrócimy postępowanie o 1/3. Nasz ustawodawca przyzwyczaił nas do takiego poziomu legislacji, że skrócenie postępowań o 1/3 należałoby zrobić ustawą, gdzie artykuł pierwszy brzmi, skracamy postępowania o 1/3. I to jest właściwie cała recepta. Jeżeli na takim poziomie będziemy rozmawiać, to do niczego nie dojdziemy. I apeluję, żeby rzeczywiście przyjrzeć się wymiarowi sprawiedliwości. Wobec tego przedsiębiorczość padnie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.
Bardzo.
Dzień dobry, Rafał Szymczak. Ja nie chciałem się odzywać, ale moi przedmówcy z wymiaru sprawiedliwości trochę mnie zachęcili i powiem najpierw tyle, że zdarzyło mi się w ciągu ostatnich 2 lat pracować sporo z wojskowymi. I dziwnie jest tak, że mówili dokładnie to samo, co mówili moi przedmówcy w kwestii wojskowych, w kwestii emerytur sędziów. Dlaczego one są tak ważne dla bezpieczeństwa polskiego. Znaczy, ja chcę powiedzieć tylko tyle, wszyscy powiedzą to samo, jeżeli chodzi o wcześniejsze emerytury. Nie z tym, znaczy, to było ośmielenie, a pytanie moje zasadnicze jest takie do państwa, pytanie takie, jeżeli przyjmujemy, jeżeli bylibyśmy przyjęli, że istotnym elementem tych zjawisk, które są na świecie, ale też w Polsce, gospodarczych, jest takie zjawisko, które jest zjawiskiem nie tylko ekonomicznym, ale chyba też społecznym. Takiej chęci i gotowości do konsumpcji w sposób trwały jest przewyższa to, co wypracowujemy jako indywidualnie, jako społeczności. Znaczy, i to widać w perspektywie indywidualnej i zbiorowej. To na ile to jest też problem Polski i na ile ta zmiana, znaczy na ile to jest zmiana, która też powinna dotyczyć Polski w myśleniu o perspektywie indywidualnej i zbiorowej, że tego, że nie powinniśmy konsumować więcej niż jesteśmy w ciągu całego swojego życia wytworzyć jako indywidua, jako pokolenia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś
jeszcze chce zabrać głos? Nie widzę. Wobec tego wrócimy do naszych panelistów. Zazwyczaj odwracamy kolejność, to znaczy, żeby ostatni byli pierwszymi, ale ja teraz chciałbym poprosić Leszka Balcerowicza, bo on musi wcześniej wyjść, żeby wobec tego od niego.
Bardzo przepraszam. Jeżeli chodzi o wypowiedź pana z Instytutu Sobieskiego, to powiedziałem, że sformułowanie, żebyśmy mogli zacząć mówić prawdę, jest obraźliwe. Jeżeli pan to powiedział, nie. Okej. Okay. Wobec tego przechodzę do dalszego ciągu. Traktuję to jako wyjaśnienie nieporozumienia. Oczywiście słusznie pan zwrócił uwagę na to, że u podłoża zjawisk takich jak wzrost deficytu, zatrudnienia w administracji publicznej tkwią głębsze przyczyny, z których część jest polityczna. To jest, i zresztą ekonomia bada te przyczyny polityczne, związki pomiędzy systemem partyjnym a wydatkami publicznymi. Na przykład bardzo silne to występuje w Japonii. Z samego faktu, że są głębsze przyczyny, nie musi wynikać, że one są nieprzezwyciężalne. Da się je przezwyciężyć przy odpowiedniej presji. Czasami przynajmniej. Ja nie uważam, żeby polskie problemy były nieprzezwyciężalne. To, co jest za mało, to jest za mało presji, żeby to przezwyciężyć. I mieliśmy różne okresy w naszym kraju, 20 mniej reform, więcej reform, ale możemy także spojrzeć na kraje, na które zwykle wiele osób patrzy z lekceważeniem. Bułgaria. Bulgaria miała dług publiczny w 2000 roku 70% PKB więcej niż Polska. Teraz ma 17%. Mieli serię rządów, które uzdrawiały finansów publicznych. Dlaczego to, co jest możliwe w Bułgarii, byłoby całkiem niemożliwe w Polsce? Jakaś inna mentalność? Słowacja, pomeciarze, radykalne reformy, zdrowsze finanse publiczne. Po prostu trzeba, rozumiem, że pan nie głosi teorii niemożności, nie twierdzę, pan głosi. Chodzi mi tylko o to, że i czegoś coś nie wyszło, a sporo rzeczy nie wyszło, to wymaga tylko o wiele większej mobilizacji, a nie apeli tylko do rządu. Ale bowiem, proszę pamiętać, że w każdym kraju demokratycznym, niezależnie od tego, czy to jest Stany Zjednoczone, Polska, Francja, Wielka Brytania, są bardzo silne grupy, nazwijmy te etatystyczne, które starają się rozdąć państwo poprzez więcej regulacji, więcej wydatków, czasami w dobrej wierze, czasami ze względu na własny interes. Jeżeli one nie mają przeciwwagi, to państwo się rozdyma. Nawet gdyby tam rządzili sami liberałowie w klasycznym tego sensie tego słowa, a nie zawsze przecież tak jest. Jeżeli nie ma ludzi z wewnętrznym napędem do reform, to tym bardziej potrzebne, to oni będą ulegać presjom roszczeniowym, chyba że będą przeciwne presje. I to, co Polsce potrzeba, zwłaszcza przy obecnym kształcie systemu partyjnego, to o wiele silniejsza presja zewnętrzna, pokazująca konsekwencje zaniechań i ruchów, które wydają się dobre, a faktycznie są społecznie złe. I myślę, że dzisiejsza konferencja jest fragmentem takiego bardzo potrzebnego w Polsce działania. Drugie pytanie z pana strony było bardzo zasadne. Dlaczego rynki do niedawna nie odróżniały? I to jest bardzo ważne pytanie, które się dyskutuje. Odpowiedzi są dwie. Po pierwsze, rynki są niedoskonałe, ale mniej niedoskonałe niż państwa, jeżeli chodzi o korygowanie własnych błędów. Po drugie, rynki, czyli wierzyciele, inwestorzy, zakładali najprawdopodobniej, że ostatecznie, jeżeli kraj wpadnie w tarapaty, to będzie ratowany przez inne kraje i za bardzo się nie pomyliły w przypadku Grecji. Po trzecie, trzeci problem to jest... było pytanie o budżet zadaniowy. Bardzo istotne pytanie. Rzeczywiście jest to trudne, zwłaszcza w niektórych przypadkach, bo chodzi o wymiar, definicja i wymiar efektów, więc trzeba być tym bardzo ostrożnym. Ale znam ileś przypadków, kiedy się to udało. Dlaczego w Polsce tego nie ma? Bo nie było to traktowane jako priorytet. To po prostu pozostawało na papierze. To był boczny tor do tej pory. A bez silnego nacisku od góry na dane przedsięwzięcie, które idzie w poprzek przeciw różnym standardom, stereotypom, nie da się zrobić. Nawet jeżeli są sami entuzjaści, ale na niższym szczeblu. Czwarte, tutaj była mowa o PPP, rzeczywiście. Nie możemy traktować inwestycji jako wyłącznego rezultatu funduszy unijnych. I warto popatrzeć na PPP. Dlaczego w Polsce jest tego mało? Z różnych powodów. Jednym z istotnych, zresztą wspomnianych, jest to, że jest obawa przed prokuratorem. Znaczy, że kontakt z sektorem prywatnym jest podejrzany i tutaj była mowa o sędziach, pominę ten wątek. Ja uważam natomiast, że jest ogromny problem odpowiedzialności prokuratorów za wszczynanie postępowań bez należytego uzasadnienia. To dochodzi do opinii publicznej w przypadku głośnych, jak minister Wąsacz, jak Kluska i tak dalej, ale jest to prawdopodobnie czubek góry lodowej. Wobec tego powstaje pytanie, jakie ryzyko, jeśli jakiekolwiek, ponosi prokurator, który wszczyna postępowanie przez lata bez należytych dowodów, przy przewlekłości postępowania człowiek raz oskarżony już jest ukarany de facto, bo zwłaszcza jak trafia do opinii publicznej. A o ile pamiętam, to w 95% polskie sądy zgadzają się z prokuratorem. My staramy się, mówię w tej chwili w imieniu Fundacji FOR, zbadać ten wielki problem potencjalnej niesprawiedliwości w wymiarze niesprawiedliwości i oczywiście chętnie znajdziemy tutaj sojuszników. CDS-y to jest jedna z miar tego, jak rynki oceniają sytuację finansów danego kraju i one się wahają. Nie jedyna, rentowności warto porównywać i zapytać, dlaczego rentowności polskich obligacji są dużo, dużo wyższe niż czeskie albo słowackie. To jest taka w miarę obiektywna wskaźnik sukcesu, czy nie. I wreszcie, chciałbym powiedzieć na to, że powiedzieć jedno. Bardzo często spotykam się z twierdzeniem, codziennie prawie. Są problemy w strefie euro, więc złoty się osłabia. No, skoro są problemy gdzie indziej, to dlaczego złoty się osłabia? Bo złoty się powinien wzmacniać, tak no, zdrowy chłopski. A się osłabia, tak? To jest postawione na głowie. Ale powtarzane jako mantra. No to trzeba zapytać sobie, a jak się dzieje w przypadku czeskiej korony? Osłabia się o wiele mniej. A waluta szwedzka nie osłabia się. Czyli rynki odróżniają. Jeżeli złoty się osłabia, to nie dlatego, że w euro jest niedobrze, tylko dlatego, że mają rynki jakieś tam swoje wątpliwości odnośnie stanu i perspektyw finansów publicznych w Polsce. Jedyny sposób na większe zaufanie to reformować, ale nie przez podwyżki podatków, czyli antyreformy. Także jak złoty się osłabia, to nie dlatego, że coś się złego dzieje głównie w strefie euro, tylko z innych powodów. Mowa była o wydłużeniu wieku emerytalnego. Po pierwsze, to nie jest tylko reforma, która daje skutki odroczone. Ten cały podział na reformy to tam gdzieś dadzą skutki, to wobec tego trzeba działać na zasadzie ratunkowych akcji, jest fałszywy, a bardzo pospolity, bo jeżeli się zaczyna wydłużać wiek emerytalny, i zgadzam się, że powinno być szybciej niż do tej pory, to są skutki narastające od razu, ale po drugie poprawiają się perspektywy finansów publicznych, to znajduje swoje wyceny w notowaniach rynkowych, czyli obniżają się rentowności, jeżeli się to robi wiarygodnie. Nie znaczy to, że to jest jedyna możliwa reforma i problem polega na tym, że za mało tego. Proszę Państwa, jest cała długa lista ruchów, które niektóre rządy, między innymi bułgarski, słowacki, ale również krajów bardziej zaawansowanych, robiły w lepszej sytuacji zewnętrznej niż Polska. Więc nie ma żadnego usprawiedliwienia, że ileś ośrodków w Polsce wymieniały całe długie listy takich reform i jak na razie mamy bardzo niewiele. Żeby nie być gołosłownym, chcę powiedzieć w Holandii, w sytuacji o wiele lepszej zewnętrznej niż Polska. I to zarówno rządy socjaldemokratyczne, jak i chrześcijańsko-demokratyczne konsekwentnie reformowały, między innymi w taki sposób, że przejrzeli przyznane wcześniej renty inwalidzkie. To, co w Polsce jest na poziomie tylko efektów. Zdecydowanie ograniczyli renty wdowie. W Wielkiej Brytanii lata 83-90 zlikwidowano zasiłki pogrzebowe. W Polsce mamy rekordowo wysokie, miliardy złotych. Nie ma tego, w ogóle nie ma w programie. Wielkiej Brytanii jest w lepszej sytuacji niż nasza. Ograniczono renty wdowie, może to brzmi nieludzko, ale to są ogromne pieniądze i tak dalej. W Nowa Zelandia jest cała lista krajów bardziej zaawansowanych, które robiono w lepszej sytuacji niż my, bo patrzono, jakie są konsekwencje zaniechania dla ludzi. I nie olegano tej całej mitologii socjalnej, że nie można niczego ograniczyć, bo to będzie krzywda dla ludzi. No, zaniechania są krzywdzące dla ludzi poprzez wysokie bezrobocie strukturalne i kryzysy finansów publicznych, które są zawsze bardzo kosztowne, zwłaszcza biednych. A jak się nie reformuje, podwyższa się podatki. To takie dobre dla ludzi, zwłaszcza biedniejszych, jak płacą więcej za podstawowe środki do życia. I wreszcie chcę jedno powiedzieć. Uważam, że trzeba to powiedzieć publicznie i to, co robię, jest prognozą ostrzegawczą. Prognozy ostrzegawcze mają to do siebie, że wypowiada się po to, żeby coś się tego nie stało. Otóż obawiam się, że przy takim kształcie, jak na razie, programu gospodarczego w Polsce, okaże się on niewystarczający jakiś czas i będzie się szukało dalszych ruchów i jakie ruchy mogą się pojawiać. Mówię po to, żeby się nie stało. Wykończenie OFE. To znaczy to skok na OFE, czyli pójście drogą Orbana. Jeżeli zakres i kształt programu dostosowawczego w Polsce będzie taki, jak do tej pory zapowiedziano i trzeba zwiększyć nacisk na to, żeby ten program był lepszy dla polskiego rozwoju, aby do tego bardzo kolejnego złego posunięcia nie doszło. Tutaj była mowa o oszczędnościach krajowych. No to był ruch przeciwko krajowym oszczędnościom. Obcięcie składki, która była do OFE. Więc i dalej, jeszcze na koniec, jeżeli program, który się wprowadza na początku, jest niewystarczający ze względu na sytuację gospodarczą z zewnątrz czy wewnątrz i robi się potem dostosowania później, to zawsze się traci politycznie w porównaniu z sytuacją, kiedy na samym początku robi się wystarczająco dużo. I nie muszę chyba Państwu mówić, kto wtedy najwięcej zyskuje. Zawsze największa partia opozycyjna najwięcej zyskuje. I to jest to ryzyko polityczne, które się wiąże z tym charakterem niewystarczającym, charakterem i złą strukturą dotychczasowego programu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Przepraszam, że przyjeżdżam, ale mam inne spotkanie.
Dziękuję bardzo. Henryka Bochoniarz, bardzo proszę.
Myślę, że tak. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że wprowadziliśmy tą barierę 55-60% w Konstytucji. Tylko, że właśnie ona, uciekamy od niej ciągle przez takie chałupnictwo, tak? Bo dla mnie to podwyższenie składki rentowej jest jakby konsekwencją tych działań, które były wcześniejsze i które nawet nie do końca zostały zauważane, tak? Jak chociażby Fundusz Pracy. Ja chciałam przypomnieć, że to są fundusze, które są finansowane przez przedsiębiorców, więc to jest dla nas podatek, który my dodatkowo płacimy, o czym się nie mówi. Rezerwa demograficzna, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, to wszystko były kolejne pieniądze, na których kładł rękę ministra
minister finansów. I teraz jest pytanie, co będzie dalej, tak? Bo jeżeli się okaże, że praktycznie te 7 miliardów niekoniecznie spełni swoją rolę, to co będzie dalej? I myślę, że tutaj profesor Balcerowicz ma rację, jakby ostrzegając, że jeżeli nie pójdą za tym te inne działania, no to zostaje właśnie tylko i wyłącznie już podwyższanie podatków, prawda? I jeszcze chciałam na temat PPP, bo rzeczywiście jest tak, że nawet w czasie funkcjonowania tej ekipy, która teraz kontynuuje swoje działanie, moim zdaniem stosunek do PPP jeszcze się pogorszył, choć wydawałoby się, że to już jest niemożliwe. I myśmy powołali takie centrum, ponieważ to powinien robić rząd oczywiście, ale ponieważ nie było jakiejś chęci, wobec tego przy Lewiatanie powołaliśmy centrum PPP, które zaczęło robić szkolenia dla prokuratorów, dla CBA, żeby po prostu odczarować trochę ten temat. Bo jest faktem, że jest kompletna bariera i strach przed tym, że jakiekolwiek wchodzenie w relacje z podmiotów publicznych z prywatnymi źle się kończy. Ale są też takie rozwiązania, jakie są zawarte w ustawie o zamówieniach publicznych, które praktycznie to uniemożliwiają. Więc tutaj po prostu, jeżeli się nie zmieni ustawodawstwo i jednocześnie nie zmieni się właśnie stosunek do takiej formy finansowania dużych projektów, to niestety widzę to czarno. Ale też proponowaliśmy, na przykład tutaj pan mówił o tej tezie dotyczącej klientyzmu politycznego i rozrostu urzędników. Myśmy proponowali na przykład prywatyzację urzędów pracy, co jest absolutnie stosowane w wielu krajach i gdzie one mają skuteczność dużo większą, prawda? No i nie ma takiej możliwości, bo się okazuje, że te tysiące ludzi, którzy siedzą w tych urzędach pracy, to są właśnie jakby kolejne posady dla naszych. I mimo, że wszystkie jakby twarde dane pokazują, że dużo łatwiej można by dotrzeć do ludzi z tymi, którzy dzisiaj mają po 6 szkoleń bezrobotni i dalej nie mają żadnej pracy, bo oni tylko wypełniają, tak powiem, rubryczki. Natomiast z punktu widzenia efektów tego nie widać. I to jest rozwiązanie, które też jest do zrobienia i moim zdaniem naprawdę trudno sobie wyobrazić, że z tego powodu wyjdą związki zawodowe na ulicę, prawda? A też się okazuje, że tego nie można zrobić. Więc ja nie wiem, czy to, co mówi profesor Balcerowicz, że determinacja i nacisk powinien w końcu przynieść jakieś skutki. Ja mam takie wrażenie, że dopóki nas ten kryzys nie uderzy, to po prostu ta wola polityczna do tego, żeby coś zrobić, się nie pojawi. Oby tak nie było, ale mówię, no jednak oceniamy dość w tej chwili ponad 4 lata działania tej ekipy i nie da się ukryć, że trudno znaleźć tutaj dowody na to, że ta determinacja tam jest.
Dziękuję. Ryszard Petru, bardzo proszę.
Zacznę od stanu spoczynku. Ja wysłuchałem to, co Państwo powiedzieli, zrozumiałem, co Państwo powiedzieli, ja się pozwolę nie zgodzić. I tylko dam taki przykład, bo był ten argument o gwarancji niezawisłości. No można powiedzieć też, że jest parę innych zawodów, które też powinny dawać gwarancję niezawisłości, na przykład zawód posła czy ministra. Tutaj jeden z panów apelował do nas, żebyśmy mówili prawdę, czyli też żebyśmy byli niezawiśli. Też by nam się przydała taka gwarancja niezawisłości. Wydaje mi się, to jest argument no, chybiony, w tym sensie, że przy samym szacunku dla państwa zawodu jest bardzo ważny, ale jest sama masa innych zawodów i wydaje się, że nie ma powodu, dlaczego dany zawód miałby być wyjęty z powszechnego systemu emerytalnego. Ja pamiętam w pracach nad reformą emerytalną, przypomnę, w Polsce 25% społeczeństwa miało różnego rodzaju emerytalne przywileje i generalnie każdy z tych zawodów uważał, że jest wyjątkowy. No i tak zawsze będzie. My też uważamy, że nasz zawód jest bardzo ciężki, prawda? Niektórzy z nas uważają. I ja bym nie chciał, tylko proszę mnie zrozumieć, ja mówię o argumentach ekonomicznych, ja bym nie chciał wchodzić w argumenty prawne, bo wydaje mi się, że w tym państwo są dużo lepsi. Natomiast chcę tylko powiedzieć o tym, że argument, że ta gwarancja emerytury daje gwarancję niezawisłości, wydaje mi się, nie jest właściwym argumentem i tylko tyle. Mamy na ten temat odmienne zdanie. Jeżeli chodzi o kwestię braku reform, czy będą, czy nie będą, chciałbym, żeby były. Pytanie, co się takiego stało, że jednak w Polsce to expose miało miejsce. Oczywiście bez wątpienia ten strach europejski, wydaje mi się, wpłynął na niektórych w rządzie, aby tego typu expose zaproponować, ale ja nie rozumiem, jak można zaproponować expose, a potem go nie zrealizować. To jest gorzej nawet, niż nie proponować expose. W związku z tym wydaje mi się, presja na reformy będzie i są dwa warianty, albo będziemy robić to we własnym tempie, albo w tempie wymuszonym. To tempo wymuszone jest dużo gorsze politycznie. Ja używam innego języka niż powiedział profesor Brasarowicz, ale o to chodzi. Lepiej robić to w swoim tempie, w sposób zamierzony, skomunikowany, niż w sposób wymuszony w pewnym sensie przez rynki finansowe czy przez innego rodzaju instytucje. Ja tylko Państwu powiem o PPP, o to, co nie było mówione dotychczas. Proszę rozmawiać z sektorem prywatnym. Sektor prywatny często nie jest w stanie zaakceptować warunków, które daje sektor publiczny. To są często warunki na przykład takich gwarancji, które w żadnym normalnym biznesie nie mają miejsca. Ja mam po prostu wrażenie, że sektor publiczny poprzez swoje kryteria zniechęca sektor prywatny do współpracy. Znaczy, nie ma nic gorszego niż współpraca z sektorem publicznym, bo jest niejasny, niekonkretny i stara się pozabezpieczać w taki sposób, że to często jest nierynkowe. Ja mówię nie tylko z własnych doświadczeń, ale z doświadczeń wielu firm, którym się po prostu nie opłaca zaczynać rozmowy z sektorem publicznym, bo to jest strata czasu. Strata czasu, a potem do końca nie wiadomo. Są takie przykłady, że na przykład urzędnik się nie może z kimś spotkać, prawda? Bo to już jest grozi ryzykiem łapówki, to też jest swego rodzaju schizofrenia. CDS-y, jedna uwaga. No proszę Państwa, wydaje mi się, to jest, rozumiem, Mirek Goliński też to skomentuje. Grozi nam przekroczenie 55% długu do PKB, prawda? Czyli drugie rynki patrzą na to w ten sposób. Spowolnienie w strefie euro, czy recesja w euro, oznacza bardzo poważne problemy polskiej gospodarki. Spowolnienie gospodarcze, wzrost długu. Czyli jakby, znaczy to powiązanie jest nie wprost. Wyobraźmy sobie, że strefa euro jednak jest w recesji, nie w stagnacji, tylko wchodzi w recesję na poziomie minus 2, minus 3, albo jeszcze gorzej, rozpada się strefa euro, no to siłą rzeczy Polska ląduje w recesji i mamy bardzo mocny spadek dochodów, eksplozja długu publicznego, prawda? I wariant, znaczy bliższy węgierskiego, czyli bliższy 70-60 paru procentom PKB i w tym momencie potrzeba pomocy ze strony funduszu walutowego. W związku z tym ryzyko jakby rośnie. Wydaje mi się, że to wynika głównie oczywiście z ryzyk makroekonomicznych i z faktu, że nasz dług do PKB jest 55, czyli jesteśmy bliżej tego poziomu ryzyka niż Czechy. Przypomnę, nie wiem, co powiedziałem poprzednio, kraje tak jak Polska czy Emerging Market powinien mieć według, o ile pamiętam definicję IMF-u, około 40% PKB, żeby być postrzegane jako lekko bezpieczniejszy. Jeżeli chodzi o kwestie krótkoterminowe, średnioterminowe w strefie euro i w Polsce, wydaje mi się, jedna i druga są kwestie potrzebne. Czy trzeba rozwiązywać problem tu i teraz, prawda? Czyli kwestia płynności Włoch, ale też rynki oczekują informacji albo sygnałów, że Włochy będą rosnąć, czyli Europa wejdzie na ścieżkę wzrostu, stąd niezbędne są reformy. Dotychczas, jak pan powiedział, że są te szczyty z jednodniowymi efektami, tam nie było jakby systemowych rozwiązań. Systemowe rozwiązania polegają na tym, że mówimy, jak rozwiązujemy problem tu i teraz, ale ECB moim zdaniem byłoby właśnie ryzykiem, że rozwiązanie problemu tutaj grozi ryzyko, że będzie problem większy w przyszłości. Czyli kwestia zapewnienia płynności. Uważam, że Fundusz Walutowy jedynym jest instytucją, która może dać gwarancję zapewnienia płynności Włochom, ale jednocześnie reformy strukturalne, które pozwolą wejść na ścieżkę wzrostu tym krajom, które są najbardziej zagrożone. Ostatnia rzecz o KRUS-ie. To nie jest tak, że my chcemy wyrzucić ludzi z KRUS-u. No, ci, którzy są emerytami, zostają w KRUS-ie. No, w ogóle nie ma o czym dyskutować. Przypomnę, robiono reformę emerytalną w Polsce w lat 97, 8, 9 roku. To podzielono jakby społeczeństwo na pewne grupy, prawda? Czyli dużą część jednak trzeba zostawić będzie w KRUS-ie takim, jak jest obecnie. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby ten KRUS jakby nie przyjmował nowych uczestników. Optymalne byłoby odcięcie tej bogatszej części rolników z KRUS-u i wprowadzenie ich na normalne, że tak powiem, warunki. Natomiast to, co jest chyba najgorsze w tym KRUS-ie, to on dezaktywizuje dużą część ludności wiejskiej, która płacąc niską składkę, że tak powiem, wchodzi w wariant wegetacji, a po kilku latach nie jest w stanie znaleźć się zupełnie na rynku pracy. W związku z tym to nie jest reforma, która da mega oszczędności tu i teraz, ale musi być jakby ten system powoli zamykany i dla najbiedniejszych musi być pomoc społeczna. Im wcześniej to zrobimy, tym większe będą efekty, również fiskalne po jakimś czasie, ale najważniejsze efekty są efektami aktywizacyjnymi. Zauważcie Państwo, że do Londynu emigruje nie migrują mieszkańcy Warszawy, tylko właśnie rejonów tzw. krusowskich plus małych miejscowości, no bo tam ci ludzie nie mają perspektywy pracy, a mają, że tak powiem, pomoc ze strony państwa, przyszłą niską składkę i przyszłą pomoc ze strony państwa w postaci zapewnienia emerytur czy rent. To dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Janusz Jankowiak, bardzo proszę.
Bardzo krótko w dwóch sprawach. Pierwsza, składka rentowa. tyle razy tutaj podnoszona. Mało znana sprawa, ale ona świadczy o tym, jaki jest rozdźwięk między pewnymi rozwiązaniami a podejściem systemowym. Otóż jest zgoda w rządzie na podniesienie składki o 2 punkty procentowe. Wszyscy się zgadzają, właściwie nie ma większej dyskusji na ten temat. I nagle, w którymś momencie ktoś przypomina sobie, że podniesienie składki rentowej o 2 punkty procentowe oznacza również podniesienie jej dla nauczycieli, którzy są i dla sektora budżetowego, którzy są opłacani, czyli ze środków, tylko nauczyciele ze środków samorządów lokalnych. Kalkulator szybciutko uruchomiony wskazuje, że to oznacza nałożenie na samorządy 450 milionów złotych podatku w roku 2012. Jak znaleźć 450 milionów złotych? No bardzo łatwo. Przesuwa się termin wprowadzenia składki, podniesienia składki rentowej z marca na luty. I problem załatwiony. Ale to moim zdaniem pokazuje, jaka jest waga w myśleniu o takich ważnych czynnikach prorozwojowych, jak na przykład samorządy. Że w momencie, w którym ktoś szukał rozwiązań systemowych, o samorządach zapomniał. I przypomniał sobie, znaleziono rozwiązanie, za które płacimy wszyscy, prawda? Dlatego, że w ten sposób ta składka zamiast od marca będzie obowiązywała od lutego. PPP, o które Maciek Stańczyk tutaj pytał. Też coś takiego, co my lubimy czasami, czyli tak zwana anecdotal evidence, prawda? Otóż moi przyjaciele z Polskiej Rady Biznesu zaproponowali wprowadzenie systemu ogrzewania w jednej z gmin w Kościelisku. Okazało się, że w trakcie i zwrócili się z tym do wójta. Otóż okazało się w trakcie takich technicznych badań, że to trudno będzie zrobić, bo tam potrzeba wodociągi poprawić, prawda? Więc oni powiedzieli, i że wójt powiedział, że oczywiście nie ma na to pieniędzy, prawda, w budżecie. Więc oni powiedzieli, okej, to my zrobimy też te wodociągi. Znajdziemy finansowanie i na te wodociągi. I na to pada argument. Ale zaraz. Wiecie, ja mam tutaj w przyszłym roku wybory. Jak zrobię to, to przegram wybory. Proszę Państwa, wygrał te wybory, odrzucając tę propozycję PPP, prawda? Czyli okazuje się, że z jego punktu widzenia dobrze zrobił. Odrzucił propozycję, która była podejrzana i która zagrażała jego pozycji w wyborach. Wygrał. Druga sprawa, o której chciałbym powiedzieć bardzo krótko, to jest, czy mamy się cieszyć z tego, bo ktoś tu powiedział, że powinniśmy się cieszyć z tego, że likwiduje się deficyty w Unii Europejskiej. Otóż nie cieszymy się specjalnie, ponieważ precyzyjnie rzecz mówiąc, ten zapis dotyczy ograniczenia deficytów strukturalnych, proszę Państwa, strukturalnych, do pół punktu procentowego w relacji do PKB. Nie deficytów jako takich, tylko deficytów strukturalnych, czyli po uwzględnieniu czynników cyklicznych. Problem tylko polega na tym, o czym wszyscy ekonomiści dobrze wiedzą, jak liczyć deficyt strukturalny. Żeby go policzyć, trzeba mieć dobrze wyszacowany potencjalny PKB. Potencjalne PKB to jest rzecz, która jest nieobserwowalna. W związku z tym za punkt wyjścia do rozwiązania w przyszłości kryzysu zadłużenia w strefie euro przyjęto wielkość, która jest bardzo trudna do oszacowania. Mało tego, w niektórych krajach w tej chwili w strefie euro ta wielkość jest, tak jak w Niemczech, jest oszacowana odmiennie przez rząd, a odmiennie przez bank centralny. W jednym przypadku jest wzrost powyżej potencjału, w drugim poniżej potencjału. W związku z tym ten entuzjazm w stosunku do likwidacji deficytów w formie zapisu papierowego jest ograniczony. I na koniec jedna sprawa. Proszę wybaczyć, to może będzie też dotycząca sądów i tego, o czym mówił pan sędzia w sprawach gospodarczych. Otóż z punktu widzenia ekonomisty sprawa wydaje się naprawdę stosunkowo prosta. To jest nierównomierne rozłożenie ograniczonych zasobów. I w związku z tym całe te rozwiązania powinny polegać na tym, żeby dostosować te zasoby do tego, gdzie jest popyt. Prawda? Więc jak my o tym rozmawiamy w tych kategoriach, to nie rozmawiamy o tym, żeby tym sędziom, którzy pracują 3-4 razy więcej, płacić 3-4 razy więcej. Tylko żeby tych, którzy pracują 3-4 razy mniej, przenieść tu, gdzie jest dużo pracy. Dlaczego tego nie można zrobić? No to wybaczcie państwo, ja naprawdę w tej sprawie nie mam już nic więcej do powiedzenia.
Dziękuję bardzo. Mirosław Gronicki, proszę bardzo.
Dziękuję. Ja też skoncentruję się tylko na kilku aspektach. Pierwszy aspekt to jest budżet zadaniowy. Wydaje mi się, że budżet zadaniowy mógłby rozwiązać problemy naszych finansów publicznych, ale no, potrzebna jest oczywiście wola polityczna. I jak do tej pory, to nie wiem, czy państwo wiedzą, jak się wejdzie na stronę internetową Ministerstwa Finansów, to oprócz normalnego budżetu, który jest powiedzmy prawnym obowiązkiem dla Ministerstwa Finansów, publikuje się jeszcze drugą księgę, budżet zadaniowy. I tam są kwiatki tego typu, bo na czym to polega? Dajemy zadanie, musimy podać również miarę efektywności realizacji tego zadania, plus kto to zadanie ma wykonać. Humor zeszytów tam jest, nie będę cytował, ale jeżeli państwo są zainteresowani, proszę sobie wejrzeć, pośmiać się można, bo jest naprawdę lektura raczej rozrywkowa niż powiedzmy profesjonalna. I to jest zaprzeczenie i de facto powiedzmy doprowadzenie do absurdu czegoś, co mogłoby nam pomóc w rozwiązaniu problemów. Ja nie twierdzę, że całość naszego systemu finansów publicznych powinna być objęta budżetem zadaniowym. Ale te dyskusje, które mieliśmy już od lat, czy na przykład możemy sobie wyobrazić, że edukacja na poziomie podstawowym, która według Konstytucji ma być bezpłatna, czy ona musi koniecznie być prowadzona przez szkołę państwową? Tak? Bo wiemy, że są szkoły społeczne, o czym tutaj jeden z panów wspominał. Ale za szkołę społeczną płacimy prywatnymi pieniędzmi. Natomiast można sobie wyobrazić, że jest konkurs w danej gminie czy w danej miejscowości, czy szkoły mają być państwowe, prywatne, mieszane i tak dalej. I to można rozciągnąć na cały aspekt tak zwanych usług publicznych. Usługa publiczna nie polega na tym, że ona jest realizowana przez sektor publiczny za publiczne pieniądze, czyli de facto za pieniądze podatników, tylko państwo jest pośrednikiem, ponieważ zobowiązało się, czy w Konstytucji, czy w innych ustawach, że będzie tego dokonywać. A więc to jest ten jeden z elementów, no powiedzmy, możliwości myślenia o finansach publicznych troszeczkę inaczej. W sensie takim, który mi bardzo odpowiada w sensie anglosaskim, mamy korzyści i mamy, powiedzmy, koszty. I jeżeli, powiedzmy, korzyści przeważają nad kosztami w określonym rozwiązaniu, to my je przyjmujemy. Jak do tej pory przyjmowanie różnego typu, w cudzysłowie, reform, zmian, polega na tym, że wychodzi ktoś z rządu i mówi, ja wprowadzam reformę. Bez pokazania całego tej analizy, która dla nas jest analizą istotną. To jest tak w sensie ogólnym, filozoficznym. Zawsze byłem za to łajany, że jak ja mogę święte rzeczy, które powinny należeć do państwa, w ten sposób traktować. No ale powiedzmy, że tak może się to zdarzyć. Kolejna sprawa to jest oczywiście kwestia rynków finansowych. Tutaj były pytania różne, dotyczące, ja powiem wprost, polska sytuacja gospodarcza i finansowa jest kiepska, dlatego że my mamy podwójny deficyt. Deficyt sektora finansów publicznych, pokaźny, jeden z najwyższych w Unii Europejskiej i mamy też, przykładowo w naszym regionie, jeden z najwyższych, właściwie najwyższy deficyt na rachunku bieżącym w bilansie płatniczym. To znaczy, że my jesteśmy netto bardzo pokaźnym importerem kapitałów w różnej formie, a jednocześnie część tego importu kapitału jak gdyby przeznaczamy na finansowanie deficytu sektora finansów publicznych zamiast na rozwój. Kolejna rzecz to jest też związane z tym, że żyjemy ponad stan. Do pewnego stopnia my mamy strukturę gospodarczą i powiedzmy sposób myślenia podobny do Amerykanów. Żyjemy na kredyt. Oczywiście poziom tego kredytu, poziom zadłużenia jest jeszcze niewielki, ale mieliśmy raptem 20 lat, żeby do tego poziomu dzisiejszego dojść, o czym zresztą Ryszard wspominał. Ten poziom jest za wysoki w stosunku do naszego poziomu rozwoju. I za to nas niestety rynki
karzą czy karają?
Tak. Karzą. Zawsze mam z tym problem. Język polski jest trudny.
Wymierzoną karę.
Tak, wymierzają karę. Szczególnie jak się jest, tak to się mówi, w takiej, a nie innej sytuacji. CDS-y jest jedną z form karania. Spready pomiędzy obligacjami polskimi a bundami jest jedną z form karania nas za prowadzenie tak nierozsądnej polityki gospodarczej, jaką prowadzimy. Oczywiście ktoś może powiedzieć, byliśmy za biedni, dzięki temu się rozwinęliśmy szybciej. No ale proszę Państwa, wzrost gospodarczy Polski w ciągu od ostatnich 20 lat w porównaniu na przykład ze wzrostem gospodarczym Korei, Wietnamu, który wychodził z podobnej zapaści, czy powiedzmy innych krajów Azji Południowo-Wschodniej, jest mało powiedzmy ekscytujący. Oczywiście my możemy być zadowoleni z tego poziomu życia, jaki mamy, ale te opportunities, te możliwości, które mieliśmy, były tak duże, a myśmy po prostu te możliwości pogrzebali. Bylibyśmy znacznie dalej, gdybyśmy mieli bardziej zróżnicowaną strukturę, lepszą strukturę, powiedzmy, w sensie finansowym. CDS-y, ja Państwu mogę tylko powiedzieć jedno, to wbrew temu, co jeden z Panów, pierwszy Pan, który mówił, że rynki nie rozróżniały krajów Unii Europejskiej przez 10 lat, że po prostu koszt kredytu dla rządu był taki sam. Nieprawda. Były różnice, bo były różnice na tak zwanych, ja powiem tutaj w trochę slangu finansowym, na odchyleniu od tak zwanych mid-swapów. Czyli po prostu był pewien benchmark, pewien poziom uważany za bazowy dla określonego papieru rządowego i na tym był markup, czyli jakaś tam dodatkowa ilość punktów bazowych, części procenta, która podrażała ten kredyt. My mieliśmy sytuację taką w latach 2004-2005, że nasz poziom tych over mid swapów był niższy niż na przykład Włoch, niższy niż Grecji, mimo że byliśmy poza Unią. W ramach Unii było już pokazywane zróżnicowanie, ale dopiero jak wybuchł kryzys finansowy Lehman Brothers w 2008 roku, właściwie już przedtem zaczynało się to rozjeżdżać, to po prostu rozjechało się kompletnie. I my mamy sytuację taką, że wszystkie parametry makroekonomiczne, makrofinansowe wskazują na to, że jesteśmy w gorszej sytuacji niż Czesi i rzeczywiście to się pokazuje w CDS-ach. Nasze CDS-y wynoszą w tej chwili, a o ile pamiętam wczorajszą liczbę, 280 punktów bazowych, czyli 2,8% mamy koszt ubezpieczenia każdego papieru rządowego. Francja ma na przykład 2,2%, a Czesi mają poniżej 200. Słowacy mają mniej więcej około 200 kilkudziesięciu, bo są w Unii i mają jakieś, mają też postrzegani są trochę lepiej. Ale na przykład Niemcy mają 100, Amerykanie mają 50. Amerykanie są traktowani wyjątkowo dobrze, pomimo swoich kłopotów fiskalnych, budżetowych, tak samo finansowych. Także rynki finansowe mają swoją gradację, mają swój ranking i one oceniają tak czy inaczej nasz kraj. Były oceny polskiego zadłużenia, polskiego długu były wyjątkowo dobre do połowy 2006 roku, pół roku po przejęciu władzy przez PiS. Od tamtego momentu spready pomiędzy polskimi obligacjami a bundami zaczęły się rozszerzać i ten proces trwa do tej pory. W tej chwili na 10-latce mamy 300 kilkadziesiąt punktów, tak? Ryszard, ty jesteś...
Nie pamiętam.
A Ryszard już nie jest w banku, przepraszam bardzo. Ale jak to łatwo można sprawdzić, ile to wynosi. I to jest naprawdę pokaźna wielkość. W ten sposób jesteśmy niejako karani za tego typu niedociągnięcia, które mamy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I jako ostatni Stanisław Gomułka, bardzo proszę.
Więc to było bardzo ciekawe pytanie. Czy uda się uniknąć dużego kryzysu w Polsce i w Europie, czy nie ma innego sposobu na reformę niż poprzez ścieżkę kryzysu? Więc ja chciałem przypomnieć, że w ostatnich 20 latach, czy 22 transformacji, te najbardziej reformistyczne rządy to były rząd Mazowieckiego, a później Hanny Suchockiej. Że wszystkie inne rządy nie były specjalnie entuzjastami do reform. Było troszkę reform za czasów rządu Buzka. I to właściwie wszystko. Więc ten brak entuzjazmu do reform nie jest rzeczą nową. Nie jest tylko ewidentny w tych ostatnich 4 latach. Jest generalnie brak takiego odpowiedniego przywództwa politycznego, o którym tutaj mówiła pani Bochniarz. To jest ewidentne w przypadku pana Tuska, ale także w przypadku innych polityków, przywódców partii politycznych w Polsce. Więc to jest ta sytuacja. Jeżeli chodzi o Europę i generalnie świat, no to weźmy pod uwagę też tutaj to, że mieliśmy bardzo ekspansywną politykę monetarną i fiskalną przed kryzysem finansowym 3 lata temu w Stanach Zjednoczonych. Ta polityka prezydenta Busha bardzo ekspansywna, polityka monetarna Greenspana niezwykle ekspansywna i generalnie wzrost gospodarczy w krajach wysoko rozwiniętych był większy niż być powinien. I w skali globalnej również. To spowodowało, że powstała ta bańka spekulacyjna i mamy kryzys w sektorze finansowym ostatnich 3 lat i teraz trzeba się liczyć ze spowolnieniem gospodarczym, że przez najbliższe wiele lat będziemy mieć niższe tempo wzrostu niż trend. Niekoniecznie kryzys, ale niższe tempo. Co to znaczy niższe tempo? No praktycznie stagnację, to znaczy bliskie zerowe tempo wzrostu, może między 0 a 1 w Stanach Zjednoczonych, w Europie, w Japonii. Ale ciągle wysokie tempo w paru innych krajach, jak Chiny, Indie czy Brazylia. W tych krajach wysoko rozwiniętych, w tych krajach, przepraszam, emerging markets tak zwanych. No ale tam mamy ogromne oszczędności, o których mówiliśmy, w Chinach. 50% PKB to są oszczędności, inwestycje, powiedzmy 40-45% PKB. Prawda? Więc te różne, to działa, to napędza tę gospodarkę. I tak prawdopodobnie dalej będzie. Jest pytanie, co w Polsce. Więc jeżeli tempo wzrostu w krajach Unii Europejskiej czy w krajach zachodniej Europy będzie w pobliżu zera, to przy braku jakichś poważniejszych reform u nas będzie to tempo pewnie gdzieś w okolicy 2%, najwyżej 3% w tym obszarze, a nie 4,5% jak średnio było w przeszłości. Więc ja podzielam pesymizm tutaj wyrażany, że tych reform poważnych nie będzie. Aby były jakieś poważniejsze reformy, to trzeba wszystkim zacząć od języka. Tutaj ktoś wspominał o nowym języku prezentacji, który widzi też i wśród polityków zachodnich. No on jest niezwykle ostry tu w Polsce, szczególnie jest bardzo mi przykro powiedzieć, że mamy ten bardzo taki mylący, bym powiedział, propagandowy język ministra finansów. Niektórzy mówią o kuglowaniu danych, czy wręcz trzeba powiedzieć o manipulacji w sposobie prezentacji w sytuacji finansowej Polski. Prawda? Ale nie tylko przez ministra finansów, również przez innych ministrów i przez samego premiera. Jak jest jakiś problem, robi się wielką konferencję i zapowiada się wiele zmian. Było sporo, to nie tylko ostatnie expose. To nie jest jakaś wielka zmiana, o której tutaj mówił kolega Petru. Również w przeszłości było wiele zapowiedzi reform. Przez samego Tuska i przez innych. Prawda? I wkrótce potem się zapominało. Było wiele zapowiedzi nowych inicjatyw ustawodawczych. I potem się zapominało. Teraz mamy rzeczywiście jak gdyby nowe zapowiedzi, chodzi o te reformy emerytalne, prawda? Ale też nie ma pewności, że one będą realizowane, że to jest raczej kontynuacja tego, co było dotąd. To znaczy jesteśmy silni w prezentacjach, w zapowiedziach, a słabi w realizacji. No a jeżeli chodzi o tę propagandę, no to jeżeli się przedstawia wzrost podatków jako reformy, jeżeli się przedstawia przejęcie części składki OFE jako naprawianie błędów rządu Buzka, prawda, i reformy emerytalne. Jeżeli właśnie pisze się list do Unii Europejskiej, mówi się, że będzie zmniejszenie deficytu sektora finansów publicznych do poniżej 3% w przyszłym roku. A ma się na myśli deficyt kasowy, a nie liczony według Unii Europejskiej. Prawda? No to jest ewidentna manipulacja. Prawda? I ta manipulacja już zaczyna być dostrzegana przez rynki finansowe i stąd między innymi właśnie ta pewna ostrożność w ocenie naszej sytuacji i te wysokie oprocentowanie, jakie płacimy od długu. I nie jest wykluczone, że będziemy karani bardziej. I ten wzrost CDS-ów może na to wskazywać. Więc także ja bym oczekiwał w takim razie właśnie czegoś takiego, kontynuacji w gruncie rzeczy z drobną poprawą na jakieś tam drobne reformowanie, bo przez ostatnie 4 lata praktycznie nic się nie działo z wyjątkiem jednej reformy. Chodzi o te emerytury przedwczesne. To tym razem troszeczkę tu i ówdzie może coś będzie, ale bardzo niewiele i w takim razie jesteśmy jak gdyby skazani nie koniecznie na kryzys wielki, na recesję, ale na po prostu niskie tempo wzrostu gospodarczego. 2-3% to może być nie tylko sprawa przyszłego roku, ale także szeregu następnych lat. I co dalej? To może oznaczać systematyczny wzrost stopy bezrobocia i może z czasem pojawi się presja polityczna, społeczna po to, żeby coś z tym fantem zrobić. Pojawi się jakiś przywódca, który będzie jakiś nowy Balcerowicz czy nowy Mazowiecki, czy kombinacja raczej jednego i drugiego, bo coś takiego jest potrzebne, żeby znów zająć się porządnie tymi reformowami i zająć się od mówienia tym, jak jest, nie od manipulacji, ale po prostu od rzetelnego przedstawiania faktów, od nieokłamywania własnej klasy politycznej i wyborców, i obywateli. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Na tym zakończymy tę sesję. Nie będę podsumowywał, bo to by nie miało sensu przy takim bogactwie myśli, chociaż ogólna atmosfera nie była najbardziej optymistyczna. Teraz zapraszam Państwa tutaj na lunch, skromny posiłek i o 15 po drugiej spotykamy się ponownie tutaj, żeby mówić o polityce społecznej, chociaż Leszek Balcerowicz krytykował rozdzielenie tych dwóch domen, ale myślę, że chociażby ze względów czysto technicznych, proszę tych dwóch aspektów, tych dwóch wymiarów pilnowania pieniędzy i wydawania pieniędzy.